Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje naszą audycję i witam gości naszych małżonków. Są z nami pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, organizator i prelegent sympozjów na temat przemian we współczesnej kulturze i zagrożeń duchowych, razem ze swoim mężem Markiem. Serdecznie witam państwa.
Szczęść Boże, witamy gorąco słuchaczy.
I kogo pozdrawiamy na początek?
Można i trzeba. Siostra Michaela Pawlik. Nie wiemy, czy nas słucha. Mamy nadzieję, że tak. Ale chcieliśmy jej zadedykować tę audycję, jeśli można. Bo to jest osoba być może państwu znana właśnie już z fal Radia Maryja, bo była tutaj wielokrotnie zapraszana ekspert od spraw kultury wschodu.
I zagrożeń duchowych.
Tak. Siostra dominikanka, dzielna kobieta, która w Indiach zrobiła studia, nauczyła się hindi, nauczyła się wybitnie angielskiego i poznała od podszewki kulturę hinduską, a potem właśnie zdeterminowana, żeby jakby zaobserwować, jak przenikają się właśnie te kultury wschodu i zachodu, przyjechała tutaj do Polski i zaczęła te sprawy badać. Także jest naszym mistrzem, jest serdeczną przyjaciółką i siostrze Michaeli Pawlik, znawczyni hinduizmu i kultów religijnych wschodu, dedykujemy dzisiejszą audycję, bo jesteśmy dokładnie w tym temacie.
Temat audycji, czy tracimy tożsamość, wpływ kultury wschodu na dom Polski. Kochani rodzice, żyjemy w kulturze europejskiej, źródła kultury europejskiej, chrześcijaństwo. No oczywiście są również inne kultury, na przykład właśnie wschodu. I teraz tak, żyjemy na tej ziemi, zaczęliśmy, dopiero wkroczyliśmy w początek wieczności. Niezależnie, czy mamy 5 lat, czy mamy 105 lat, to jest nic w porównaniu z wiecznością, do której Pan Jezus nas zaprasza. No ale, żeby zapragnąć być razem z Nim w niebie, to musimy jakoś, nie jakoś, a porządnie żyć. Porządnie żyć, no i napełniać się tym, co nas zbliża do Boga i do tego nieba, a eliminować to, co przeszkadza. No i właśnie, im te elementy przeszkadzające wyrzucimy ze swego wnętrza, tym będziemy bardziej otwarci na przyjmowanie darów ducha i tym bardziej będziemy pragnąć, żeby właśnie Pan Jezus nas, Bóg nas napełnił wszelkim dobrem. No to znaczy musimy w ciągu dnia, nie tylko raniutko, jakiś akt strzelisty, wieczorem modlitwa, raz w tygodniu do kościoła, na mszę świętą, ale dużo częściej myśleć o Panu Jezusie, o naszej drodze do nieba. A to jest trudno, to tak nie da się, bo przecież dzień praca pochłania człowieka. No i właśnie teraz w zależności od tego, czym się otaczamy, w jakim środowisku żyjemy, możemy częściej myśleć o Bogu, albo rzadziej, albo i wcale. Co nas do Boga zbliża, co nas od Boga oddala. No więc właśnie, kultura europejska na pewno nas przybliża, ta prawdziwa kultura europejska, przez duże K. Natomiast kultura wschodu, no tam przecież też są bogowie. No tak, ale te bóstwa to są raczej demony, to nie jest żaden Bóg, to są demony, które tylko zwodzą człowieka. No ale kultura wschodu się wciska i nam zagraża. Ale o tym już pani Małgorzata Nawrocka, proszę bardzo.
Ja pozwolę sobie rozpocząć, mam nadzieję, bardzo ciekawy wieczór i bardzo obfitą dyskusję z państwem. Bardzo tutaj liczymy, ponieważ jak się spojrzy na naszą współczesność, ja tylko kilka haseł podrzucę na początek, to widzimy od razu, że właściwie no, nie ma domu, nie ma środowiska, gdzie pewne pojęcia, które zaraz tutaj przedstawię, byłyby państwu obce. Co już dowodzi, że pewne elementy kultury tak zwanej kultury wschodu, filozofii, religii wschodu, bo będziemy o tym dzisiaj mówili spójnie jako całości, jako pewnej ofercie, która przenika w tej chwili do kultury zachodu. Polska jest tutaj wystawiona na pierwszą linię frontu, bo społeczeństwa zachodnie już od kilkudziesięciu lat inspirowały się, o czym też za chwilkę jeszcze powiem dokładniej, wschodem, a my po 89 roku nagle odkryliśmy go ponownie jako jakieś fascynujące źródło inspiracji. No i w ten sposób coraz częściej w zwykłych rozmowach, w jakichś towarzyskich pogawędkach, w prasie, w mediach, na reklamach, na szyldach, czy klubów fitness, czy uniwersytetów, czy jakichś szkół wyższych, znajdujemy hasła, które tutaj tylko przytoczę, ale Państwo pewnie przyznacie mi rację. Na przykład yoga. Nie jest to pojęcie z kręgu cywilizacji zachodniej. Ideologiczny wegetarianizm, albo feng shui, albo reinkarnacja, albo na przykład sztuki walki, albo tak zwana medycyna chińska holistyczna, albo manga i anime. Tutaj sztuka akurat grafiki, komiksu i animacji japońskiej i tak dalej. Można by wymieniać. Przepraszam, zawiesia. Jest interakcja również w naszym studio. Już jesteśmy bardzo tutaj zdeterminowani do przeprowadzenia z Państwem ciekawej dyskusji. Czyli mamy tutaj współcześnie dzisiaj cały świat pojęć, które wchodzą do naszego domu i dobrze byłoby sobie rozszyfrować, jakie treści tak naprawdę niosą. Bo żeby to było jasne, nie chodzi o jakieś fobie, nie chodzi o to, żebyśmy kontestowali połowę świata, bo gdzie wschód każdy wie, gdzie zachód każdy wie, no i są to jednak dwie półkule, dwa światy, dwie filozofie, dwie różne koncepcje człowieka. I nie chodzi o to, żebyśmy z jakąś, nie wiem, niechęcią czy pogardą odnosili się czy do kultury właśnie, czy do zdobyczy cywilizacji, czy sztuki, powiedzmy, wschodu. Natomiast bardzo rozsądnie jednak jest moim zdaniem zdobyć pewną wiedzę na temat tych pojęć, które razem z całym dobrodziejstwem inwentarza, z całym obciążeniem filozoficznym czy religijnym jednak rozgościły się w naszej polskiej również współczesności, żeby nie popełnić błędu jakiejś taniej, naiwnej fascynacji rzeczami, które jak się okazuje, wcale nie muszą nam pięknie ubogacić życia, ale mogą okraść nas z pewnych darów, z pewnego dobrobytu, dobrostanu, też piękne, modne słowo ostatnio, cywilizacji chrześcijańskiej, zachodniej, w której wyrośliśmy i której naprawdę nie mamy żadnego powodu się wstydzić. Wiadomo, że z Dalekim Wschodem kultura czy cywilizacja zachodu, tak to nazwijmy, ma kontakty od wieków i to też nie jest jakiś alarm, że my tutaj w tej chwili rozmawiamy na ten temat. Apostołowie też rozesłani przez Jezusa na cały świat i do Indii, i do innych zakątków Dalekiego i Bliskiego Wschodu docierali. Chociażby święty Tomasz, którego grupie jest w Indiach, który tam jest czczony przez chrześcijan do dzisiaj i jest nawet taką postacią, powiedzmy, no, otoczoną kultem nie tylko przez środowiska chrześcijańskie, ale jest postacią, powiedzmy, fascynującą również dla Hindusów. To nasze początki. Popatrzmy na historię potem chociażby renesansu, wszystkich podróży, eksploatacji też wód i takiej pasji jakby poznawania świata, odkrycie Ameryki przez to, że chciało się zobaczyć Indię, więc ten wschód nam się pojawia już od wieków. Potem okres kolonizacji to oczywiście ma ogromny wpływ, ekspansja ludów europejskich, nacji europejskich na świat i takie przyglądanie się z bliska oryginalności, fascynacji wschodu też powoduje oczywiście ogromny wpływ i na literaturę, i na kulturę, i na sztukę użytkową, na modę, na style wnętrzarskie wieków, więc to też już wiemy. Ale jakby tak popatrzeć jeszcze bliżej na nasz okres, czyli wiek już XIX, XX, mamy, proszę zwrócić uwagę, na przykład w romantyzmie, w literaturze romantycznej bardzo wiele inspiracji wschodem, takich fascynacji bliskim, dalszym, czy choćby Giaur Bajrona, czy nasz Słowacki też, jego filozofię, tutaj całą dyskusję można by rozpętać, ale nie jest to dzisiaj naszym celem. na ten temat. Jest okres potem secesji, ten przełom XIX-XX wieku, w sztuce zwłaszcza, sztuka Azji, japońska, chińska bardzo fascynuje w tym czasie i ma swoje miejsce. Słynni bracia Goncourt zbierający różne ryciny. To wszystko jest nasza historia i też kultury europejskiej. Natomiast obok tych rzeczy, którymi można by się zachwycić, które można by pochwalić, urody, krajobrazów, wspaniałości, sztuki wnętrz, kultury, kuchni, cokolwiek państwo chcą i też nie ujmujemy niczego tutaj temu rejonowi, powiedzmy, globu. Są też rzeczy, które z punktu widzenia już religijnego czy filozoficznego Zachodu powinny jednak niepokoić. Pewnie wiemy wszyscy, że na przykład Karol Darwin, zafascynowany teorią reinkarnacji, stworzył swoją teorię ewolucji. I to już jest brzemię, które niesiemy w tej chwili w filozofii, w nauce. Cała wojna światów, nawet w Stanach Zjednoczonych, o podręczniki, czy jednak kreacjonizm, czy jednak darwinizm. Więc to jest już takie obciążenie, powiedziałabym, balast bardzo konkretny, z którymi musimy się zmagać. Nie jest żadną tajemnicą też, że naziści, zwłaszcza Hitler z Himmlerem, zafascynowani byli buddyzmem i hinduizmem, że jeszcze tuż przed II wojną światową wysyłane były specjalne ekspedycje na tak zwany dach świata do Tybetu, żeby poszukiwać pomiędzy tamtejszymi plemionami, głównie wyznania buddyjskiego, praprzodków nazistów, czyli dawnych Ariów, i wszystkie te mitologie ariańskie oparte były o fascynację hinduizmem i buddyzmem. Mamy tutaj bardzo konkretną inspirację. No i w ten sposób, w takiej bardzo pobieżnej, proszę wybaczyć, szybkiej podróży, ale czekają nas inne jeszcze wyzwania tu intelektualne, więc już to skrócę. Docieramy do przełomu lat 60. i 70. XX wieku. I moim zdaniem, jeśli chodzi o inspirację wschodem, o takie zapatrzenie się w tę oryginalność, tajemniczość, jakąś egzotykę również dalekiego czy bliższego wschodu, doszliśmy do punktu zwrotnego, jeśli chodzi o cywilizację zachodu. Wiek XX, często powtarzam, taka metafora, może państwo słyszeliście ją, ale on jakby nie znajduje lepszego określenia na tę sytuację. Wiek XX doprowadził cywilizację chrześcijańską do dwóch zawałów. Chrześcijaństwo przeszło dwa zawały w wieku XX. To były dwie totalne wielkie wojny światowe. I teraz w Stanach Zjednoczonych jeszcze po traumie tych doświadczeń, pokoleń, które wychowane były potem w cieniu właśnie i cierpienia, i wielkich konsekwencji również filozoficznych i moralnych tych wojen, w Stanach Zjednoczonych dochodzi jeszcze do tego wszystkiego trauma dodatkowa wojny w Wietnamie. I też już mniejsza, też jakby nie wchodzimy w te wątki fascynujące, zresztą nie mamy na to czasu, skupmy się na skutkach. I całe pokolenie młodych, które po tych dwóch wojnach światowych dostaje jeszcze medialną wizję, powiedzmy, hekatomby wietnamskiej i zaczyna się już wojna z oficjalna z pokoleniem własnych rodziców, odwraca się od rodziców, głosząc hasła pacyfistyczne i przez to też kontestując bardzo gwałtownie i bardzo tak radykalnie wszystko to, co ci rodzice sobą reprezentują, czyli właśnie całą cywilizację chrześcijańską. Ponieważ trudno bunt młodych, znamy to pod hasłem rewolucji dzieci kwiatów, czy rewolucji seksualnej, czy właśnie buntu lat 60., ponieważ trudno było to usprawiedliwić tylko fanaberią młodego pokolenia, które nagle, mając już tabletkę antykoncepcyjną, która powstała na początku lat 60. i mając dostęp do narkotyków i mając już kilka dzieł napisanych przez libertynów wszelkiej maści, intelektualistów, którzy hodowali już jakby to pokolenie do takiego buntu właśnie szerokiego, masowego, to można by i szkołę frankfurcką ruszyć jeszcze, ale zostawmy również te wątki. Skupmy się właśnie na tej rewolucji przełomu lat 60. i 70. To pokolenie, nie chcąc tylko, tak jak powiedziałam, fanaberią uzasadnić swój wielki, no podpalili cały glob, no tak patrzmy na to, bunt. Potrzebowali jakiejś również takiej karmy duchowej, tak to nazwijmy, czyli jakiejś filozofii, jakiejś idei, która pokazałaby, że nie są tylko zbuntowanymi dzieciakami, ale również są poszukującymi wielkiej filozofii, wielkiej idei, wielkiej duchowości, ludźmi nowych czasów. I w tym momencie dokładnie zdarzyło się to. Nazwałabym to nalotem dywanowym guru ze wschodu. Tą młodzieżą zbuntowaną zajęli się skwapliwie różnego rodzaju mistrzowie i guru sekt, głównie hinduskich i buddyjskich, którzy z Azji właśnie do Stanów Zjednoczonych przylecieli natychmiast robić swoją robotę. Przeciekawe jest też to, że wersja hinduizmu i buddyzmu, jaką oni zaproponowali tym młodym Amerykanom, a potem już wkrótce młodym całego świata zachodu, różniła się często od takich rdzennych, powiedzmy, wizji hinduizmu czy buddyzmu, ale i buddyzm, i hinduizm to są religie eklektyczne tak naprawdę i jest tam bardzo wiele dróg dojścia do tego samego celu, zupełnie inaczej niż w kościele katolickim, gdzie zadaniem kapłana jest pilnować objawionej prawdy i każda tu fanaberia z kolei, taka prywatna czy własna wizja teologii zaraz jest, kończymy na dywaniku u biskupa i trzeba, czy u papieża nawet, trzeba się wytłumaczyć z własnych wizji teologii. W buddyzmie, hinduizmie jest odwrotnie. Guru, mistrz, oświecony, przebudzony, może poprzez własne eksperymenty duchowe dojść do, powiedzmy, do poznania pewnej gnozy, tak to nazwijmy wprost, pewnej wiedzy, która go oświeca, która go wyróżnia z tłumu i może założyć własny kościół, własną sektę, własny związek wyznaniowy i na tej zasadzie dokładnie guru buddyjscy, hinduscy głównie, oczywiście inne religie Azji też, ale głównie te, zaczęły pracować, tak to nazwijmy, nad świadomością masową społeczeństwa Zachodu. Czyli młodzi zafascynowali się w tym momencie i jogą, i wszelkimi formami medytacji, i wegetarianizmem ideologicznym, i teorią reinkarnacji, wszystkim tym, co dało właśnie ten duchowy pokarm nowemu pokoleniu. I teraz stawiam tezę następującą, że my dzisiaj jesteśmy dokładnie spadkobiercami tego buntu. Czyli od 50 lat nic się nie zmienia. Te korzenie duchowości, religijności, filozofii wschodu zapuszczone bardzo głęboko już w kulturę zachodnią, czerpią z tej gleby, powiedzmy, naszej, nie wiem, otwartości, tolerancji, życzliwości, naiwności, czasem braku wiedzy, naszego kryzysu wiary indywidualnego. I z tego wszystkiego wyrastają naprawdę nowe rzeczywistości, takie powiedzmy obrzędowe, czy duchowe, czy filozoficzne, które powoli zaczynają zastępować będącym w kryzysie duchowym ludziom Zachodu religię chrześcijańską. Dramatyczne z mojego punktu widzenia jest to, że często dokonuje się poprzez taką jakby wycofanie się, poprzez jakby zdradę, nawet tak bym to nazwała, religii chrześcijańskiej, zanim jeszcze ktoś zdążył ją w ogóle poznać. Czyli bardzo wiele osób, które nie liznęło tak naprawdę ani mistyki chrześcijańskiej, ani apologetyki, ani teologii, ani nie przeczytało Biblii, ani nie spotkało na swojej drodze Jezusa osobiście, w żadnej wspólnocie, których serce nigdy się nie poruszyło, bo jakby nie zadbali o danie sobie samym jakiejś szansy. Bardzo wielu takich właśnie ochrzczonych, współczesnych ludzi Zachodu odlatuje sobie w te różnego rodzaju, powiedzmy, propozycje czy opcje światopoglądowe bliskie filozofiom i religiom Wschodu. Pewni są przez to, że chrześcijaństwo na zawsze zostawili już za plecami, mimo tego, że wcale go nie poznali i jakoś nie, tak jak powiedziałam, nie dali sobie szansy nawet na spotkanie z Bogiem osobowym i mają już gotową receptę na swój samorozwój, swoje samozbawienie, poszukany właśnie gdzieś tam na jakichś antypodach geograficznych wschodu i zachodu. Tymczasem może tutaj jeszcze, jeśli można, jedno zdanie, które bardzo ważne będzie, wydaje mi się. Tymczasem musimy mieć świadomość, że i koncepcja Boga, i koncepcja człowieka w cywilizacji, kulturze zachodu i wschodu to są dwa oddzielne światy. Jak odległy wschód od zachodu, tak koncepcja Boga i człowieka odległa jest u ludzi zachodu i u ludzi wschodu. Możemy o tym zaraz sobie jeszcze porozmawiać.
Także od wieków już kształtowało się na naszym terenie jakaś myśl nie tylko właśnie europejska, ale i właśnie daleko wschodnia. I tą pustkę duchową, która wystąpiła po tym buncie lat 60., 70., no bo w rezultacie, jeżeli się zdetronizuje wiarę katolicką, chrześcijaństwo, no to się wytwarza pustka. No to co? Właśnie wchodzi duch ze wschodu. I z wielką siłą, i z wielkim powodzeniem. Bo przecież ilu rodziców posyła dzieci na sztuki walki, na różnego rodzaju medytacje i tak dalej. Zresztą to jest modne, nawet na spotkaniach w firmie, jak są jakieś szkolenia, są też seanse, gdzie odpoczywa się, regeneruje się siły, korzystając z technik wschodnich.
Tak, tak, tak. I tu jednak trzeba, widzę, trzeba to doprecyzowanie od razu zrobić. Tu powinniśmy od tego zacząć. Pojawia się ta nowa koncepcja, inna, może inna, bo to stara jak świat, ale inna koncepcja Boga i człowieka. W religiach wschodu nie ma Boga osobowego. Jest oczywiście panteon bóstw, które są w pewnym sensie, mówi się, awatarami, są emanacjami jakiejś przedwiecznej energii. Nie ma żadnej relacji zatem takiej, jak mamy w chrześcijaństwie, z konkretnym Bogiem osobowym. Nie ma w ogóle takiego pojęcia. W związku z tym wszelkie próby kontaktu, tak to nazwijmy, z Bogiem czy z bóstwami, muszą skończyć się ostatecznie na relacji z pustką, no bo prawda, przedwieczna energia, jakkolwiek by ją nazwać, jest jednak czymś innym niż Bóg osobowy. Tutaj bardzo ciekawa jest, bo ona bardzo tutaj zasiliła wiele sekt, które uwodzą dzisiaj chrześcijan na Zachodzie. Bardzo ciekawa, niestety smutno ciekawa jest koncepcja reinkarnacji. Żeby to było jasne, może od tego zacznijmy i zaraz to pewnie też inne tematy same się nam zjawią. Koncepcja reinkarnacji. Dlaczego? W wersji dla Europejczyków i Amerykanów reinkarnację przedstawiono zupełnie inaczej niż ona występuje w rdzennej religii, czyli w hinduizmie, bo stąd się reinkarnacja bierze. Tam reinkarnacja jest przekleństwem. Jest to łańcuch cierpienia, łańcuch walki życia ze śmiercią, konieczności podejmowania kolejnych wcieleń i zanim człowiek od, tutaj proszę wybaczyć skrót myślowy, od minerału przez amebę, psa, krowę i siódrę dojdzie wreszcie do oświecenia bramina, czyli zanim ten przeklęty łańcuch swoich wcieleń pokona i wreszcie dotrze do tego stanu oświecenia, jakiejś nadświadomości swojej, oczyszczenia, zanim to wszystko zrobi, po prostu cierpi. Natomiast na Zachodzie teorię reinkarnacji sprzedano bardzo, powiedziałabym, sprytnie, bo człowiek Zachodu zobaczył w niej, nie chcąc widzieć tej historii konieczności wcielania się jako cierpienia, szansę dla siebie. I w bardzo wielu sektach współczesnych teoria reinkarnacji reklamuje się jako, powiedzmy, kolejną szansę na życie, kolejną szansę na doświadczenia. Wymyślono teorię tak zwanego wyższego ja, czyli takiej cząstki świadomości człowieka, który otwiera się właśnie na tę filozofię wschodu, a jest mieszkańcem rdzennym, czy nawet ochrzczonym z zachodu, więc wmówiono mu, że ma w swojej świadomości taką cząstkę tak zwanego wyższego ja, gdzie kumulują się wszelkie doświadczenia reinkarnacji. Czyli tak naprawdę staje się pomału mędrcem, zbierającym w swojej głowie jakąś mądrość, jakąś przedwieczną wiedzę, jakieś oświecenia swoich poprzednich wcieleń i to jakoby ma uzdalniać go do samozbawienia, jakiegoś rozwoju osobistego. Poza tym zwróćmy uwagę, teoria reinkarnacji, której przeczy Biblia, tutaj można by od razu śmiało podawać konkretne cytaty, ale to może za chwilę. W liście do Hebrajczyków jest dokładnie to opisane, nie nazwane wprost reinkarnacji, ilustracją, ale dokładnie opisana jest ofiara Chrystusa jako jednorazowa i życie ludzkie jako jednorazowa szansa na zbawienie. Nie ma innej opcji, nie ma innego wymiaru. W przypadku właśnie tego kontaktu z filozofią wschodu staje się pokusą myślenia zupełnie innego rodzaju. Bo jeżeli ja żyję wielokrotnie, a wiemy, tak jak powiedziałam, że w koncepcjach religii wschodu nie ma Boga osobowego, cóż to znaczy? Że nie ma żadnego sędziego, który mógłby mnie po życiu z czegokolwiek rozliczyć. Bo jeżeli Bóg nie jest osobą, a jest energią, a ja mam cały ileś tam możliwości, prawda, wcielania się ciągłego, żeby eksperymentować ze swoją doskonałością, tutaj mówię o wersji eksportowej reinkarnacji sprzedanej Zachodowi, nie tej rdzennej hinduskiej. W związku z tym jestem człowiekiem wyzwolonym z pojęcia grzechu. Bo jeżeli nie ma sędziego, który mnie z czegokolwiek rozliczy, moje eksperymentowanie w kolejnych wcieleniach jest tak naprawdę swawolnym doświadczaniem wielu różnego rodzaju przygód, też niemoralnych, też grzesznych, które jakoby ubogacają moje ja. I w kategorii moralnej nikt nie ma prawa mnie oceniać. I ten tupot współczesnego człowieka zbuntowanego, że to jest moja sprawa, to mój brzuch, to moje życie, to mój wybór, jestem niezależny, proszę mi nie mówić, co ja mam robić. To wszystko bierze się właśnie z takiego przekonania, że ja go, przez samo ubóstwienie, przez taką samodeifikację, można powiedzieć, człowiek współczesny w ogóle już nie bierze pod uwagę jakiegokolwiek rozliczenia moralnego z istniejącym realnie Bogiem osobowym. Co więcej, przy tej teorii reinkarnacji, zwróćmy uwagę, jeżeli nie ma Boga osobowego i nie ma poczucia, czy takiej kategorii w ogóle grzechu, no bo ja, prawda, mam kolejną szansę, ja za chwilę mogę żyć w zupełnie inny sposób. Nie ma też w takim razie rzeczywistości piekła, które z chrześcijańskiego punktu widzenia jest absolutnie teologicznie opisaną, potwierdzoną, uzasadnioną rzeczywistością duchową. No bo jak nie ma sędziego i nie ma grzechu, no to któż cię skaże na wyrok i gdzie niby miałby on zostać, prawda, wykonany? Czyli chociażby po tej jednej tylko kwestii drobnej reinkarnacji widzimy, że te koncepcje filozoficzne i religijne, chrześcijańskie, a wschodu, to są w ogóle dwa światy. I teraz przeciekawe jest, to z badań ostatnich wynika, to mnie, powiem szczerze, te dane mnie naprawdę zaskoczyły, że w Polsce niemal co trzeci obywatel naszego kraju wierzy w reinkarnację. Co więcej, większość osób deklarująca się jako wierzący w reinkarnację to są katolicy. I teraz pytanie, dlaczego? Czy są to katolicy bezobjawowi? Czy są to katolicy bezrefleksyjni? Czy po prostu za mało jednak, tutaj też nie chodzi o, tutaj powiedzieliśmy sobie, że siostra Michaela Pawlik patronuje tej audycji. Czy może za mało jest takich sióstr Michael Pawlik, które pójdą w lud Boży i będą z mocą głosić, że należy bardzo ostrożnym być, zanim się zafascynujemy, zachłyśniemy obcą kulturą, obcą filozofią, obcą religią, naprawdę bądźmy ostrożni, bo dojdziemy do absurdu takiego właśnie, że podniesiemy prawą rękę za tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, a lewą rękę za tym, że istnieje reinkarnacja, czego się pogodzić zupełnie nie da. I może jeszcze w kontekście, tak na zakończenie tego wstępu, jedno zdanie, jeśli można, konkretne. Cytat z wypowiedzi Jana Pawła II, bo to mnie fascynuje od lat, odkąd przeczytałam to w wywiadzie, jaki Messori przeprowadził z Janem Pawłem II i tak zaczepnie, podpytując naszego Ojca Świętego właśnie o te wpływy wschodu, zapytał, cóż jest takiego fascynującego w kulturze wschodu, w tych medytacjach na przykład hinduskich czy buddyjskich, co Kościół mógłby przyjąć jednak i do tej całej tradycji naszej dodać jeszcze te wielkie skarby filozofii czy duchowości wschodu. Na co Jan Paweł II odpowiedział pięknie i celująco. Rozważania Buddy kończą się tam, podkreślam ten czasownik, kończą się tam, gdzie zaczyna się mistyka świętego Jana od Krzyża. I jeszcze w komentarzu szerszym wyjaśnił, nie ma niczego do dodania nam filozofia i religia wschodu, czego w bardziej luksusowej prawdziwej, głębokiej wersji nie mielibyśmy w religii chrześcijańskiej. Możemy i mamy obowiązek szanowania wyznawców innych religii, możemy się zachwycać kuchnią, jedwabiami, makatkami, krajobrazami, to nam wolno, ale kiedy zaczynamy zachwycać się już filozofią i religią ludzi reprezentujących inne wiary, to powinniśmy naprawdę tutaj bardzo być ostrożni i przypomnieć sobie parę opisów biblijnych, choćby ze Starego Testamentu, w jaki sposób gromki wołał Bóg do sumienia Izraelitów, kiedy tylko próbowali dotknąć w jakikolwiek sposób obcego kultu i jak bardzo bronił ich przed grzechem bałwochwalstwa, którym realnie jest poddawanie się takim wpływom bez refleksji.
I dlatego to jest groźne, bo jest ciekawe, bo jest na czasie, bo wszędzie zachęcają, nawet salony meblowe, powiedzmy, jak rozmawialiśmy przed audycją, jak się wybiera regał i już pewne tak. propozycje dają, których wcale nie chcemy słyszeć, ale już to jest serwowane.
Tak, więc wyjaśnijmy, o co chodzi. Krótka historia feng shui na stronach internetowych. Chcąc nabyć biały regał na książki do mojego pokoju, weszłam na zwykłą stronę z ofertą sklepu meblowego. Zorientowałam się, jakie są regały w ofercie, ale zaraz już pod moim penetrowaniem pojawiło mi się kilka stron z dokładnym opisem, jak mam sobie teraz te regały w myśl zasady feng shui ustawić we własnym domu. No i wkroczyła z przytupem filozofia chińska, architektura, część religii taoistycznej, to trzeba powiedzieć jasno. I czym jest feng shui, jak już ten temat został wywołany? Mam nadzieję, że Państwo też jakieś obserwacje macie na ten temat. Jest to bardzo modna, mająca wiele tysięcy lat tradycja, ale nagle się zrobiła modna w Polsce, promowana przez architektów wnętrz, projektantów domów również i przez sklepy meblarskie. Teoria próbująca wmówić, bo to wszystko są, proszę wybaczyć, bajki po prostu, wmówić współczesnemu Europejczykowi czy Polakowi, że ustawienie jego mebli w domu, a jeszcze zawieszenie tam specjalnych zawieszek talizmanów taoistycznych albo wybicie tudzież zamurowanie pewnych otworów okiennych i drzwiowych spowoduje, że po domu będzie hulała właściwa energia, tak zwana chi, uzdrawiająca. I teraz do tego służą pewne magiczne takie, powiedzmy, przedmioty czy narzędzia, tak zwana siatka bagła na przykład, którą nakłada się taki szkic, powiedzmy, mocy, kolorów, energii. Ma to związek ze znakiem yin-yang, Państwu znanym, tym czarno-białym, bo to wszystko jest kwestia też, prawda, dynamiki przepływu energii. Taką siatkę nakłada się na projekt domu i dokładnie, detalicznie się wtedy wytycza, gdzie jest sfera biznesu, a gdzie powinno co stać, a mebli nie wolno stawiać na środku pomieszczeń, bo się energia o nie obija, a nie wolno wybijać otworów drzwiowych naprzeciwko siebie, bo dobra energia jednymi drzwiami wpadnie, innymi wypadnie, a nie wolno mieć cieknących kranów, bo to rozprasza dobrą energię. Czyli różnego rodzaju, powiedzmy, fantazje i mity pochodzące z taoizmu, które feng shui właśnie w sobie kumuluje, oparte też, to też warto powiedzieć, na jakiejś idei wzbogacenia się. W zasadzie feng shui projektowania domów i właśnie wykorzystywania amuletów, które są jednocześnie częściami dekoracji wnętrz, kręcimy się wokół teorii bogactwa. Czyli cały ten projekt ma nie tylko zaspokoić zdrowie i pomyślność domowników, takie szczęście, powiedzmy, rodzinne, małżeńskie, szczęście w miłości, ale kilka z tych sfer, połowa prawie siatki bagła, jest po prostu skierowana na osiągnięcie sukcesu. Czyli trzeba wiedzieć, że feng shui również, jego amulety, magiczne bransoletki, jakieś w ogóle, proszę w ogóle nawet nie brać pod uwagę noszenia magicznej bransoletki feng shui, która Państwu jakoby ma zapewnić nie wiem jakie bogactwo. Można w internecie, w mediach znaleźć bardzo wiele spreparowanych filmików opowiadających absurdalne historie o tych niby szczęściarzach, którzy posiadając taką bransoletkę, cudownie ustawili sobie życie i zrobili nie wiem jaki majątek, więc tego rodzaju naciągane historie krążą w mediach i w internecie, wiemy o tym, ale właśnie cały ten zamęt, cała ta filozofia nastawiona jest na sukces, wykorzystuje naiwność człowieka zachodu i wciąż, i będziemy wracali pewnie dzisiaj do tego wątku, wciąż atrakcyjna jest dlatego, że jest egzotyczna. A my jesteśmy aroganckim pokoleniem, lekko snobującym. Jak już mamy swój kredyt i swój dom, i swojego psa, i swoje pieniądze, i swoją byłą żonę, i swoją karierę, to bardzo chętnie dodamy do tej galerii sukcesów jeszcze coś oryginalnego. I wtedy te wpływy wschodu stają się takim wyróżnikiem, czymś, co nas, co jakby nasze ja potwierdza, co je właśnie tak miło łechce, bo możemy wtedy zaimponować komuś, czy nie wiem, w jakimś innym świetle przedstawić swoje osiągnięcia, dodać do tego ten gram duchowości, które już naszym zdaniem nie jesteśmy w stanie znaleźć w kościele katolickim. Więc chociażby Feng Shui, o którym tutaj dwa słowa powiedziałam więcej, jest takim przejawem tego naszego snobowania, tak bym powiedziała, na wschód, ale proszę uważać, bo magiczna bransoletka Feng Shui opatrzona jest również koralikami do mantry, a to bardzo przepraszam, jest już konkretna praktyka duchowa. Na wielu z nich znajduje się złota bestia Pixiu, jakbyście Państwo nie wiedzieli, czyli taki uśmiechnięty złoty potwór, który ma Wam zapewnić dobrobyt. Ja dziękuję, wolę uczciwie zarabiać na swój dobrobyt. Złote bestie, bestie, podkreślam, nie są mi do tego potrzebne.
No właśnie, bestie, czyli po naszemu demony.
No tak.
I gdzie tutaj w takim razie oddawanie czci jedynemu Bogu? Jeżeli naszym celem ma być bogactwo tu i teraz na ziemi, a zupełnie zapominamy o tym, że żyjemy na początku wieczności, która się nigdy nie kończy, a przechodzimy już do tej wieczności z chwilą śmierci, gdzie już nie ma możliwości czegokolwiek naprawić, no to się trzeba zastanowić, czy rzeczywiście warto eksperymentować w takich kierunkach, które nas od prawdziwego, jedynego Boga oddalają, a nie właśnie skupić się na tym, by być bliżej Niego, bardziej Go poznawać, lepiej Go kochać, lepiej Mu służyć w innych ludziach, bo to jest zarabianie, jeżeli mówimy tutaj o jakimś dobru, ale w tamtym świecie, w wieczności, bo tam będzie nasza nagroda, a nie tutaj na ziemi, że sobie sami zapewnimy, sami. No właśnie.
Bo też, żebyśmy też zostali dobrze zrozumiani, też nie piętnujemy jakiejś chęci, nie wiem, czy bogacenia, czy dobrobytu, oczywiście, jakiejś, prawda, takiej satysfakcji z własnego życia. Gratulujemy Państwu tych wszystkich pięknych domów. Życzymy Wam willi z basenami i kont wysokich, zwłaszcza takich, z których moglibyście 1% odpalić na jakiś szlachetny cel. Patrz na przykład inicjatywy Radia Maryja, czy jakieś inne bardzo szlachetne. Więc życzymy Państwu dobrobytu, tylko chodzi o to, żeby w tej pogoni za sukcesem doczesnym, czy też za takim właśnie projektowaniem w pewnym sensie własnego wizerunku, jako osoby oryginalnej, spełnionej, która ma jakoby dostęp, nie wiem, do jakiejś co, wiedzy tajemnej, dodatkowej, bo ze wschodu, bo to starożytni Chińczycy wiedzieli. Więc jakby trzeba mieć tutaj rozsądek i w tej pogoni nie zagubić własnej duszy. Czyli życzymy Państwu willi z basenem, ale zdecydowanie prosimy, żebyście nie nakładali na projekt siatki bagła i nie zastanawiali się, w jakim kolorze i z jakiego okna, przez jakie łóżko, do jakiej klamki będzie przepływała tam kosmiczna energia, bo nie jest to Państwu zupełnie do niczego potrzebne. A jeszcze ryzyko jest takie, że człowiek, który nawet w dobrej wierze albo tylko z ciekawości, z naiwności, sięga sobie, nie wiem, a postawię sobie taką złotą chińską żabę, trzymając wiszącą w pyszczku starą monetę, bo to jest taki też gadżet feng shui i też ma jakoby zapewnić dobrobyt, żeby przez taką pogoń za drobiazgami nie uwikłać się duchowo, bo mamy doświadczenia przecież po tych 2000 lat walki chrześcijaństwa z piekłem i przez śmierć Chrystusa na krzyżu, jego zmartwychwstanie, przez te 2000 lat już nowożytnej historii kontaktów Boga jedynego z ludźmi, mamy już takie doświadczenie, że diabeł naprawdę potrafi przez najmniejszą szparkę, najmniejszą dziurkę, najmniejszy defekt znaleźć sobie drogę do człowieka i zanim dusza zorientuje się, że została usiedlona przez drobiazg, mogą minąć już lata i pewnego rodzaju, powiedzmy, taka deformacja duchowa będzie się krok po kroku tutaj rodziła. Fantastyczna, może jeszcze dzisiaj będzie o tym mowa, mam nadzieję, że znajdziemy czas, ale słowo tylko, fantastyczna w tym sensie, że takie jako świadectwo jest historia ojca Jacques'a Verlinde, pewnie państwu, wielu z was znana. To jest belgijski kapłan, doktor filozofii zresztą, prywatnie, nieważne, który w wieku 20 lat, właśnie w tych nieszczęsnych latach 60. był klasyczną ofiarą właśnie tego okresu, utracił wiarę i przez 8 lat zafascynowany religiami wschodu, no tułał się po różnego rodzaju sektach. I wylądował nawet w Tybecie, w jakichś aśramach oświeconych i dopiero wtedy, kiedy sam zauważył, że pewne dary nawet paranormalne, które zaczęły towarzyszyć jego medytacjom, pewna nadświadomość, tak to nazwijmy, którą dostał, jakieś takie ubogacenie filozoficzne i duchowe, które było jego udziałem, że to wszystko zaczęło go bardziej przerażać niż cieszyć, więc uciekł po prostu stamtąd, ale Boga jedynego też nie znalazł od razu, jeszcze jakąś medytację transcendentalną się zapętlił, jeszcze w jakieś różdżkarstwo i tak naprawdę przez 8 lat poraniony był bardzo głęboko duchowo, tylko dlatego, że chciał sobie poeksperymentować i że to takie entuzjastyczne otwarcie się na kulturę i filozofię wschodu młodego chłopaka po prostu uwiodło, ale z jego świadectwa bardzo bogatego, ja państwu Jacques Verlinde, kto wielu z was pewnie zna, ale kto nie zna, niech naprawdę z pasją, entuzjazmem poszuka na ten temat książek, są takie czy jakichś informacji nawet choćby internetowych, ale też prawdziwych. Z całego tego świadectwa wynika kilka przesłań nadzwyczajnych, ale jedną myśl chciałabym wyjąć w tej chwili z tego. Ojciec Jacques mówił jasno. U naszego guru wszyscy zaczynaliśmy jako wyznawcy różnych religii świata. Dla chrześcijan też tam było miejsce, bo mówiło się nam, że to jest taki rodzaj jakiegoś duchowego ubogacenia, że medytować każdy może, że właśnie uprawianie jogi czy różnego rodzaju innych form takiego pogłębienia, powiedzmy, osobowości duchowego jest dla każdego dostępne. Nie mamy tutaj narzucania jakiegoś religijnego, jest pełna wolność i tolerancja, ale tak się jakoś skończyło, że wszyscy ci adepci z grupy, o której mówił ojciec Jacques, skończyli jako ateiści. Czyli to uwodzenie nowinkami duchowymi na początku może być takim mamieniem właśnie, że dodaj coś do swojej wiary. Nikt ci twojego katolicyzmu nie zabierze. Będziesz dalej porządnym, mądrym człowiekiem. Nie chcemy cię z niczego ograbić. Chcemy ci tylko dodać. To coś nadzwyczajnego, bo ty jeszcze pewnie nigdy nie doświadczyłeś tego. Ty nie wiesz, jakim niezwykłym jesteś człowiekiem. My ci powiemy. My ci pokażemy drogi dojścia do tego, żebyś odkrył w sobie Boga. To jest prosta ścieżka do sukcesu dla ciebie, również finansowego. I z takich bajek, z tego wszystkiego krok po kroku zaczyna się potem kryzys duchowy. I ojciec Jacques, świadectwo jego życia i spektakularnego nawrócenia, mówi jasno. Zaczynasz nieświadomie, chcesz coś dodać, a tak naprawdę kończysz jako ateista, człowiek zbuntowany, zaczyna ci kościół źle pachnieć, zaczyna cię denerwować wiara, zaczynają cię denerwować ludzie pobożni i tak naprawdę kończysz naprawdę na jakichś antypodach pytanie, czy uda ci się wrócić. Czy zostaniesz po prostu człowiekiem oszukanym na zawsze.
Jeżeli chodzi o nazwisko tego ojca Jacques'a, Verlinde, to zdaje się przez V się pisze.
Tak, przez V, Verlin też niektórzy mówią, ale Jacques Verlinde. Przez V pisane to już tak fonetycznie jak słychać. V i Verlinde, tak, Jacques czy Jean.
Dziękuję za wprowadzenie do tematu, czy tracimy tożsamość i wpływ kultury wschodu na dom Polski. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, do studia. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków i Rodziców można pytać, pisać pytania, komentarze pod naszym zdjęciem ze studia. Mamy telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rycyk, kłaniam się serdecznie. Przepraszam, tak pierwszy wchodzę. Słucham panią. Dziękuję państwu za ten temat i takie piękne prowadzenie. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. A propos właśnie tych... no powiedziałbym religii wschodu, czy nie tylko religii, ale bardzo często jakichś takich tych magii wschodu. Ja spotkałem, pierwszy raz spotkałem tak bardzo świadomie skutki tego właśnie takiego poszukiwania na wschodzie w Niemczech. To się kończy niejednokrotnie aż opętaniem. Właśnie wejście w ashram, w Hare Krishna i tak dalej. Także to jest to. Bardzo przestrzegał w ogóle wchodzenie na teren okultystyczny. Noszenie tych różnych pierścieni, jakiś tam i tak dalej. Bardzo tak się zaczyna to, co właśnie pani powiedziała, szatan szuka takiej szczelinki, takiego słabego punktu naszego, przez który on powoli wchodzi. Można byłoby tak porównać, wchodzi tak drobnym, zaczyna od takich nitek, o tak powiedziałbym, a z tych nitek różnych, jeden, drugi, prawda, jakiś taki otwór, później powstaje w przenośni, mówię, taki sznur, na którym nas trzyma. I to trzeba nieraz i bardzo modlitwy, ale egzorcyzmów, i to jest nieraz wielkie męczarnie ludzie przeżywają, ale niejednokrotnie i no, bardzo źle kończą na tej ziemi i w wieczności. Na tej ziemi często życie mają zupełnie zniszczone. Widziałem to nieraz i widzę, że to coraz bardziej przychodzi do Polski. Do nas wszystkie te fale zła przychodzą z pewnym opóźnieniem, ale i dobra też. Na przykład takiego dobra, jak widzę, że tak dobro powiem, to teraz na przykład najwięcej w Medjugorju jest Polaków i Włochów. Jak czytam, jak mówił ksiądz arcybiskup Hozer na przykład. Na początku tylu nie było. Na początku najwięcej było z Niemiec, Włoch, z tamtych krajów. Tak, ale do nas to z opóźnieniem pewnym przychodzi. Bardzo bym ostrzegał przed... Trzeba bardzo uważać. Jeszcze jedno. Tak się dzieje wtedy, jeżeli nie ma prawdziwej religijności. Człowiek poszukuje tych, powiedziałbym, tego, co pragnie. To niespokojne serce człowieka jest. A święty Augustyn powiedział, niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. W prawdziwym Bogu. Gorzej właśnie, jeżeli spocznie gdzie indziej, to nie będzie miał pokoju, odwrotnie. Trzeba uważać, żeby nie wprowadzać erzaców żadnych zabobonów, wróżb, no ale i tych religii wschodu. Jak pracowałem w Niemczech, to widziałem, że bardzo wielu ludzi poszukiwaniu religii, kultu, właśnie jeździli do Indii, do innych krajów. Tak, przebywali w aśramach. To były dramaty, to były nieraz wielkie dramaty, czy są to dzisiaj. To jest pierwsze. A drugie, pani powiedziała, że według jakichś ankiet co trzeci Polak wierzy w reinkarnację. Ja bym się bał wszystkich tych ankiet. Bo to jest takie wprowadzenie, tak na przykład ankiety odnośnie LGBT czy homoseksualizmu. Przypomina mi się to, co powiedział Bernard Nathanson, jak był parę dni w Polsce, chyba w 1996 roku, panie Leszku, jakśmy tak walczyli wtedy, gdy tam chcieli, no, głosowania były zjedni za aborcją, myśmy wtedy, pamięta pan, tak, prawda? I jak był tam Bernard Nathanson, to mówił, co robili, mówi. On był wtedy zwolennikiem aborcji. Wiemy o tym, że sam powiedział, że 75 tysięcy dzieci ma na sumieniu zabitych, łącznie z własnym dzieckiem, które sam abortował, z własnym synkiem, tak, ale się nawrócił. I on mówił, że wtedy w Stanach Zjednoczonych nie tylko był wpuszczany do różnych mediów, wszędzie miał otwarte drzwi, ale również te różne robili badania i tam jak ludzie są za aborcją, jak oni to po prostu zmyślali. Bo w ten sposób też wprowadza się w ludzi, ludzie nie chcą być osamotnieni. I jest taka opinia, wszyscy tego, a więc to jest dobre i tak dalej. To często w tych ankietach tak robimy. Ja pamiętam, jak jeden człowiek, który zajmuje się tymi badaniami w opinii publicznej, mówił, jak jeden z polityków mówił, żeby mu zrobił badania, ile go popiera. A ten się ośmiał i mówi, a ile pan chce? Mówi, to jest do zrobienia. Także te badania też, powiedziałbym, tak trochę przez palce na to patrzeć, tak przez sitko przecedzać. To, przepraszam, dziękuję jeszcze raz bardzo. To jest bardzo ważny temat. I od dzieci już bardzo ważne, żeby właściwie ustawiać. Nie ma zbawienia poza Panem Bogiem, poza Panem Jezusem. My jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji, Polacy, że żyjemy na tym stopniu cywilizacji, w tej szerokości, w której został przyniesiony Chrystus. To jest niesamowite. Niesamowicie jesteśmy szczęśliwi. Trzeba tylko to przekazywać innym. I uważać na przeróżne nowinki. Tak jak te przeróżne nowinki, nawet jak na modę podpowiadają, czy coś uważać i tak dalej. To tak trochę i dystans. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję ojcu za głos. Pani Małgorzato.
Dziękujemy serdecznie. Oczywiście jeszcze jedno zdanie pewnie, które mam nadzieję uzupełni taką refleksję ojca bardzo trafną. Jeśli chodzi o okultyzm, chrześcijaństwo i okultyzm to znowu dwa skrajne, przeciwne, prawda, krańce świata duchowego. Natomiast rzeczywiście w religiach azjatyckich, bo one są, tak jak powiedziałam, eklektyczne, jest bardzo wiele odmian, szkół, sekt, nawet tak to nazwijmy, są, no w każdej z nich właściwie można wskazać konkretnie na takie obrzędy religijne, które mają wprost odwołania do magii. Także też należy wiedzieć, że nie zawsze się to mówi, nie zawsze wprost, to jakaś wiedza już konkretna jest potrzebna, ale są konkretne obrzędy magiczne przywiązane właśnie do wielu religii wschodu i trzeba mieć tego świadomość.
Chwila muzyki i odbieramy telefon. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:25, już za chwilę trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj nasi goście, pani Małgorzata Nawrocka z mężem Markiem. Temat, czy tracimy tożsamość, wpływ kultury wschodu na polski dom. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, ja się chciałam zapytać, czy to będzie nagrane, czy to będzie książka z tym.
Książki nie będzie, ale nagranie zawsze jest umieszczane na stronie Radia Maryja. Aha. W archiwum. Do 16 lat wstecz są wszystkie audycje zarchiwizowane. Można sobie ściągnąć na komputer, odsłuchać online. Także polecamy. To nie zginie. To nie jest
proszę
ulotne.
Proszę Pana, to mnie już tego nie potrzeba, bo ja już się nie zepsuję. Na mój wiek, ale naprawdę się boję o wnuki, o prawnuki, i bo to dzisiaj w tych szkołach nie wiadomo, co też do głów pchają.
Mm-hmm.
No i to dlatego się pytam, żeby to gdzieś było odtworzone, mm-hmm. żeby to można było odsłuchać.
Tak, będzie można, jeżeli ma się dostęp do internetu.
Tak.
Dziękuję bardzo pani, dzięki pani Małgorzato.
Droga nasza pani słuchaczko i wszyscy inni słuchacze, siostra Michaela Pawlik, patronka dzisiejszej audycji, jest autorką wielu wybitnych książek właśnie na te tematy, więc jak znajdziecie gdzieś książki siostry Michaeli Pawlik, to naprawdę edukacja pójdzie sprawnie i te tematy zostaną tam pięknie w nich omówione.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchacz z Pomorza, Fabian dzwoni.
Szczęść Boże, witamy.
Doceniam tą audycję, bardzo dobra, jeżeli chodzi o zagrożenia, bo kiedyś też byłem w takich różnych sprawach związanych z filmami na przykład, bo to się w filmach szerzyło. I chodziliśmy do kina w dzieciństwie i tak dalej. I po prostu widzieliśmy tych bohaterów, tak zwanych pseudobohaterów, można już teraz powiedzieć. I naśladowaliśmy ich ruchy, jakieś tam Bruce Lee i tak dalej. To wszystko wpływa na człowieka. Ale ja chciałbym inną sprawę poruszyć, najważniejszą.
Tak.
Otóż po moich różnych doświadczeniach zrozumiałem jedno, że modlitwa jest bardzo ważna i duchowa walka. Duchowa walka, która jest naprzeciwko tej walce, którą pokazuje świat. To nie jest takie proste, bo człowiek się tego uczy. I właśnie Bóg mnie też tego nauczył, można powiedzieć, bo no kto jest największym nauczycielem, jak nie Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Nawiązuje do tego, co się teraz dzieje. Otóż na Zachodzie obserwujemy, bo jestem w grupie modlitewnej Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, obserwujemy, co się dzieje na Zachodzie. Tam wiara upada przez poniżenie sakrum. I do nas to też do Polski wchodzi. Konkretny przykład, najważniejszy, z którym trzeba zrobić porządek raz na zawsze, to jest komunia na rękę. Jeżeli komunii na rękę nie będzie, to dopiero odczujemy Boga prawdziwego. W ten sposób komunia na rękę obniża naszą wiarę, spłyca naszą wiarę, a wręcz niszczy naszą wiarę katolicką. Przez komunię na rękę można powiedzieć, nie mamy już tożsamości katolickiej.
Panie Fabianie, dziękuję za pana zdanie. Już sprawa komunii na rękę to już nie jest dzisiejszy temat. Wiadomo, jak należy Komunię Świętą przyjmować. Są pewne, w związku z obostrzeniami były pewne inne również możliwości, ale na ten temat dziś nie dyskutujemy. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Kogo Boże. Witamy? Kogo witamy? Uciekł nam słuchacz. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rafał Zastrząga, proszę Pania się.
Witamy Panie Rafale.
Cieszę się, że się dodzwoniłem, ponieważ chciałem tak dopowiedzieć do tego, co już było powiedziane. Jako katolik, jako nawrócony tak naprawdę, bo ja w wieku 43, 1943 roku przystąpiłem do spowiedzi generalnej po długich, długich latach nieobecności z życiem, z sakramentami świętymi, więc moja wiara jest, uważam, łaską mi daną, ponieważ z wiarą podchodzę dzisiaj do sakramentów świętych, do komunii, do realnej obecności Pana Jezusa we mszy świętej, ofierze. Jest to właśnie ta łaska, którą chcę się teraz też między innymi podzielić. Natomiast jeśli chodzi o te nasze zabobony, bym powiedział bardziej, bo ja tutaj pierwsza myśl, jaka też przyszła mi na myśl, to ludzie, którzy, no my katolicy, są różne tradycje, gdzieś tam jakieś łódki się zbiera, skarpia wigilijnego, że mają dać tam pieniądze i tak dalej, wierzy się właśnie w te różne zabobony, w horoskopy. A przecież to jest już jako pierwsze przekazanie przeciwko Panu Bogu, pierwszym moim przekazaniu, jakim jest, nie? I tutaj to stworzone i ja wierzę w Pana Jezusa, ja wierzę w jego obecność, w jego sakrament święty, w Kościół święty. Nie jest mi dane żadne już inne łuski, że tak powiem, czy jakieś mantry, nie mantry i tym podobne rzeczy, które tutaj niestety, ale katolicy są pogubieni bardzo w tych różnych właśnie drobnych, można by było powiedzieć, sprawach, a one są niby nie groźne, a jednak bierze się na przykład pani, która włoży łuskę, skarpia i trzymają tam przez nie wiem jaki okres w portfelu, czy tam czarny kot, który przebiega przez ulicę. Sam wierzyłem w czarnego kota tak naprawdę, jak byłem nastolatkiem, gdzieś tam młodzieńcem, naprawdę gdzieś wierzyłem w te rzeczy. A dzisiaj jestem z tego jakby uwolniony, znaczy no nie jakby, jestem uwolniony z tego, bo jest mój Pan Bóg jedyny, On prawdziwy, żywy w Kościele katolickim, w sakramentach świętych, właśnie w Eucharystii. I co jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo może troszeczkę tak nieskładnie mówię, bo troszeczkę się, czuję, że się spiąłem, a tak nie chciałem. Jeszcze chcę też powiedzieć na temat wróżb i horoskopów. To też jest sprzeczne z pierwszym przykazaniem. To jest diabelskie, bo jak pani jakaś wróżbitka, czy wróżbita Maciej, że tak powiem, tego przecież w mediach dzisiaj w polskiej rzeczywistości jest mnóstwo. Wystarczy wejść na polskojęzyczne strony internetowe, te Onety, te inne tam nazwy są polskojęzyczne i tam aż się kipi od tych różnych horoskopów na dzień dzisiejszy i tak dalej, i tak dalej. Przecież jestem katolikiem. Nie chcę wchodzić w to i nie wchodzę. Mam Pana Boga, prawda? Jedynego, prawdziwego. A jeśli chodzi o buddyzm i te wszystkie inne religie wschodu, no to już inny temat jest. Może ja nie wypowiem się tak bardzo dokładnie, ponieważ nie znam za bardzo tych religii wschodu. Ale też chcę dopowiedzieć, bo tutaj taka myśl nachodzi się teraz. Promowane są właśnie te yoga, czy jogi, yoga się to nazywa, tak? Te medytacje niegroźne niby, one mają uspokajać umysł, oczyszczać i tak dalej. No i to też... No dziękuję, tyle chciałem powiedzieć może, bo czuję, że się jednak gdzieś stresuję teraz.
Dziękuję, panie Rafale. Proszę bardzo.
Bardzo dziękujemy. Panie Rafale, padło słowo yoga. No nie możemy bez tego poprowadzić dalej tej audycji, ponieważ jest to jeden, moim zdaniem, z bardziej teraz takich aktywnych sposobów promocji myślenia wschodu na zachodzie, właśnie uprawianie jogi. I teraz jest oczywiste, że jest cała wojna o jogę, kiedy próbujesz choćby racjonalnie porozmawiać z kimś, kto jest zafascynowany, bo chodzi i przestał go boleć kręgosłup. Trzeba powiedzieć o jodze rzecz następującą. Joga rzeczywiście, no, mniejsza o to, ile tam ponad 80 figur ma takich klasycznych jako część kultu religijnego hinduizmu, bo z niego właśnie pochodzi. Proszę mieć tego świadomość, że joga jest praktyką religijną wywodzącą się z hinduizmu. Ksiądz profesor Andrzej Zwoliński w wielu pismach, które na temat współczesnych zagrożeń duchowych stworzył, przeżył. Między innymi w leksykonie zagrożeń duchowych napisał o takiej proweniencji historii jogi, wskazując tak zwaną pieśń błogosławionego, jedną ze świętych ksiąg hinduskich, jako miejsce, gdzie Krishna objawił jogę, czyli praktykę medytacji i ćwiczeń, wojownikowi Ardżumie jako najprostszą drogę dostania się do hinduistycznego nieba. Czyli żeby było jasne, postawmy sprawę prosto, prawdziwie, ale radykalnie, bo to niestety tylko taka droga jest właściwa, że joga jest częścią systemu filozoficzno-religijnego hinduizmu i jako praktyka również oczywiście, bo to jest praktyka jeszcze z wieki przed Chrystusem, już pierwsze Upaniszady, tak zwane święte księgi hinduizmu, już na temat ćwiczeń jogi, pierwsze wzmianki, tak to można nazwać, w przekazach ustnych jeszcze zawiera 18 wieków przed Chrystusem, czyli rzeczywiście system bardzo, bardzo stary. Ale problem współczesnego odbioru jogi jest taki, że niektórzy uważają, że to tylko gimnastyka i hasło ja tylko ćwiczę, to mi pomaga, ja się relaksuję, ja rozciągam mięśnie, jest chyba najczęstsze. Ale proszę na jedną rzecz zwrócić uwagę. Figury jogi, których jest tak zwane asany, tak jak powiedziałam, jest ich ponad 80, służą te same figury, podkreślam, te same figury. Służą tak samo pani, która chce mieć zdrowy kręgosłup i tu cudzysłów, tylko ćwiczy w klubie fitness, i hinduskiemu fakirowi, który tych figur używa do medytacji i do kontaktowania się ze swoimi bóstwami. Czyli to już powinien być pierwszy sygnał, że chyba coś jednak nie jest tak. Poza tym niektóre z tych figur mają nazwy nawet stricte religijne. Myślę, że nie jest Państwu wszystko jedno, że przybieracie postawę na przykład na jodze Hanumanasana. Co to znaczy? Asana, czyli figura właśnie rytualna na cześć Hanumana. Kim był Hanuman? No hinduskie bóstwo król małp. Chyba nie jest to Państwu obojętne. Albo chyba, że lubicie w pozycji króla małp zasiadać. Proszę bardzo. Jest pozycja trupa, może Państwu też odpowiada. Jest pozycja siedzącego Shiwy, może też Państwu odpowiada. I oczywiście tu jest kontekst jeszcze inny. Mówicie, ja tylko ćwiczę, ale nie macie żadnej gwarancji, a wręcz przeciwnie, macie gwarancję, że instruktor jogi, na którą poszliście tylko ćwiczyć, on nie tylko ćwiczy, ale również medytuje. I wcale nie jest wykluczone, że robi to równolegle do waszych ćwiczeń, bo po prostu jest już zainicjowany w tę rzeczywistość. Poza tym praktyka jasno pokazuje, że wiele osób, które zaczynają od ja tylko ćwiczę, ostatecznie w pogoni za tym swoim relaksem, odprężeniem, kiedy mają jeszcze jakieś takie sukcesy w samopoczuciu, no bo rzeczywiście jak człowiek poćwiczy jeszcze regularnie, to każdy z nas robiąc przysiady, pompki, stanie na głowie, będzie miał sukces, że ta osoba za chwilę jednak mentalnie skłoni się ku medytacji, a wtedy to już będzie czarna dziura i duchowo, tak jak powiedział ksiądz Tadeusz Rydzyk, do opętania, mówię to zupełnie świadomie, mogą doprowadzić takie praktyki.
Trudności w modlitwie, odejście od wiary.
Oczywiście.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Grzegorz z podkarpackiego koło Sandomierza.
Witamy, panie Grzegorzu.
Chciałem zapytać taką rzecz, bo kiedyś był pan Tekeli, to też chyba znawca tej dziedziny, i mówił, że jak nawet w jakiejś medytacji chrześcijańskiej i jest takie zalecenie, że trzeba mieć prosty kręgosłup, i wtedy to też chyba nie jest takie chrześcijańskie. Ja na przykład robię czasami właśnie na tej pogłębiarce z tym, teraz już z panem Wojdą, i też właśnie są takie te medytacje, to też takie, żeby mieć prosty kręgosłup. Właśnie nie wiem, co to w ogóle, czy to ma znaczenie, czy kto ma tu rację. To jest jedno pytanie, a drugie to na przykład te treningi, czy nie wiem, czy są znane, na przykład trening Jakobsona, tej progresywnej relaksacji mięśni, no to też z oddychaniem, czy to coś, nie wiem, czy to jest, czy są jakieś zagrożenia, czy to nic takiego, czy ja ewentualnie tam też ten trening Schulza, bo są takie, są stosowane tymi przez znanych jakichś tych lekarzy takich, właśnie chyba niemiecki, amerykański. No to
to na razie tyle chciałbym się zapytać.
Dziękujemy panie Grzegorzu za pana pytania.
Bardzo dziękuję. One są bardzo racjonalne, panie Grzegorzu, i wiele osób się o to obija. Czy jest możliwość połączenia medytacji, powiedzmy, wschodu z chrześcijańską? Do tego dołączamy techniki oddychania, właśnie jakąś postawę ciała. W religii chrześcijańskiej postawa ciała wyraża szacunek. Dlatego na przykład klęczymy, było leżenie krzyżem, można się modlić w pozycji siedzącej. Jakby, no, postawa ciała też coś wyraża, zgoda. Natomiast nie ma żadnych technik, powiedziałabym, modlitwy, nie na tej zasadzie zupełnie. Chrześcijanin nie musi mieć prostego kręgosłupa, ani dłoni w jakiś bardzo specyficzny sposób wygiętych, czy nóg, żeby uzyskać kontakt ze swoim Bogiem. Zupełnie nie mamy takich zaleceń tutaj. Podobnie jeśli chodzi o oddychanie. Wszystkiego rodzaju takie umizgi, powiedziałabym, na zasadzie takiej, że chrześcijanin się lepiej pomodli i pomedytuje, jak będzie w pozycji takiej siedział, czy stał, czy wyprostowany, czy niewyprostowany. Jeśli do tego dojdzie jeszcze świadome, takie głębokie jakieś oddychanie, rzeczywiście, zgodzę się, są już podejrzane, ponieważ cała filozofia oddechu w religiach wschodu związana jest z oczyszczaniem organizmu i też z umożliwieniem idealnego przepływu kosmicznej energii przez organizm. Jeżeli pootwieramy jeszcze wszystkie czakramy, tutaj to już też wchodzimy w inny wątek, ale to Państwu też pewnie hasło znane, to też właśnie po to, żeby umożliwić sobie odpowiednią postawę ciała i wentylację, tak to nazwijmy, kosmiczną. Chrześcijanin tego nie potrzebuje, to jest zupełnie obce naszym praktykom.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Sławomir mówi. Chciałem zapytać o taką, bo wiem, że wszystkie różne sztuki wschodu, walki są zagrożeniem, ale chciałem zapytać o jiu-jitsu brazylijskie. Jest to taka walka w parterze, bardziej zbliżona do zapasów, ale czy też sama nazwa jiu-jitsu, czy może w jakiś inny sposób to może być jakimś zagrożeniem?
Dziękujemy za
Dobrze.
Pytanie.
Dobrze, krótka odpowiedź. Nie znam konkretnie jiu-jitsu brazylijskiego, dzięki Bogu nie uprawiałam nigdy. Mówię to żartem, proszę też nie czuć napadniętym, jeżeli ktoś uprawiał. Odpowiem tak, bo wchodzimy tutaj na teren w ogóle refleksji o sztukach walki i króciutko bardzo panu dziękuję za ten głos. Rozumiem, niektóre sztuki walki są już dyscyplinami olimpijskimi. Wiele osób traktuje to jako znowu, podobnie jak ćwiczenia jogi, jako rodzaj pogłębiania swojej sprawności, sztuki samoobronne. Można tutaj bardzo dużo też filozoficznie, ideologicznie laurek jakby podpisać przy sztukach wschodnich walki. Natomiast jedna rzecz, chciałabym, żebyście Państwo nie narzucam swojego punktu widzenia, ale pragnę, żebyście jedną rzecz wiedzieli. Wszystkie sztuki walki mają swoje źródło w tak zwanej sztuce walki Kalari. Nazywa się to dynamiczną hatha jogą. Hatha joga jest odmianą jogi, która oparta jest głównie właśnie na ćwiczeniach i wszystkie nasze fitnessowe jogi ćwiczeń zbliżone są bardzo do odmiany jogi zwanej hatha jogą właśnie. Natomiast o sztukach walki w filozofii wschodu mówi się generalnie, że jest to dynamiczna hatha joga, czyli jest to rodzaj aktywności ciała, który ma otworzyć też na działanie duchowe. I pierwsza sztuka walki, jaką zna świat, leżąca u podstaw wszelkich innych sztuk walki, bo one z niej rozrosły się na kontynent azjatycki i potem po współczesność jeszcze trwają. I to sztuka walki, która do dzisiaj jeszcze jest nauczana w Indiach, to jest tak zwana właśnie Kalari, czy Kalari Pariat, jak kto woli. I była to był pewien taki wojowniczy, powiedzmy, taniec rytualny na cześć bóstw. Dowodem na to jest, że dzisiaj nauka Kalari polega też na tym, że każdy, kto do sali wchodzi, oddaje pokłon ołtarzykowi i bóstwu, oddaje pokłon wszelkim wcieleniom poprzednim swoich mistrzów, poddaje się ich woli. Jest to rytualne, to są zachowania rytualne, zachowania religijne. Oczywiście one przybierają formy sportu. I teraz z Kalari, tak jak powiedziałam, z Indii, z Tybetu też rozeszło się to wszystko na świat. Jiu-jitsu brazylijskie jest odmianą pewnie jedną z tysięcznych jakiejś tam formy. Czyli pytanie podstawowe, już kończę te refleksje, ale była bardzo ważna, ten czas był mi potrzebny. Pytanie podstawowe. Czy chcecie Państwo uprawiać sport, którego źródło, co nie podlega wątpliwości, ma korzeń religijny na Dalekim Wschodzie? Jeżeli to Państwu nie przeszkadza, to czy będzie to jiu-jitsu brazylijskie, czy polskie, czy filipińskie, skutek może być ten sam. Mogą być problemy duchowe, ale nie muszą. To już, ja jakby nie chciałabym też tutaj definiować tego. Mówię tylko o tym, jaka jest historia wszelkich sztuk walki. Proszę zapamiętać definicję aktywnej hatha jogi, jeśli chodzi o sztuki walki.
To ja pozwolę sobie zabrać głos, jeżeli jesteśmy przy sporcie, dlatego że jak słyszę, że sztuki walki, wschód, znamy różne sztuki walki, bo historia świata to jest walka, to są niestety wojny, są różne historie z tym związane. My wciąż jako mężczyźni mamy swoje historie, mieliśmy braci w domu, bardzo często uprawialiśmy sztuki walki domowej. Ja miałem taki epizod krótki, ale to był epizod związany z boksem i z wychowaniem, z braćmi. Są sporty, są sztuki walki europejskie i tam można się eksploatować, jeżeli ktoś sobie życzy. To nie była dobra przygoda, ale była taka.
Słucham Radio Maryja.
Jeszcze raz, ojcze Tadeusz, przepraszam. Chciałbym dodać jeszcze tyle, bo nie powiedziałem, ja tak słucham tego, żeby to wchodzenie na teren innych religii z tymi bóstwami słyszę, prawda, i tak dalej. Gdzieś tam są te często to powiązania w tych różnych, czy jogach, czy innych sprawach. Tak, ja mówię, trzeba uważać. To jest wchodzenie często na teren okultyzmu. A jeżeli wchodzimy na teren okultyzmu, to wchodzimy na teren szatana. On ten teren uważa za swój i tych, którzy na to wchodzą, uważa za swoich. I tak się zaczynają te drogi do opętań aż. A to jest. Opętania są. Proszę pytać egzorcystów, może ktoś był w trakcie egzorcyzmów, może doświadczył tego. Tak, także szatan istnieje naprawdę i trzeba się strzec przed nim. No, może tyle. I on jest ojcem wszelkiego zła i kłamstwa. Pan Jezus nazwał go kłamca i morderca człowieka od początku. Trzeba wszystko robić, żeby nie być w jego zasięgu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, ja przeczytałam, no dla mnie to jest wspaniała publikacja, książka Pani z Dużyńskiej Dotyk Miłości. Właśnie ona tam pisze o tej jogi, jak ona to przeżywała, jak to, ile towarzyszeń ją kosztowało.
Dotyk Miłości. Dotyk Miłości, autor?
Tak, Dotyk Miłości. Pani Katarzyna Strabużyńska.
Strabużyńska.
Bardzo dobra po prostu książka. Ja przeczytałam i polecałabym wszystkim słuchaczom, jeśli ktoś
gościem naszym. Ma
taką możliwość. A jest w Fundacji Nasza Przyszłość, także można ją zamówić, ale bardzo ciekawy. I tak to po prostu życiowa książka. Zresztą pani Staburzyńska, chociaż tak przeżyła dużo, ale wyszła po prostu cało. Poranienia to doznała na pewno, co to opisuje, i jest obecnie psychologiem. I bardzo ciekawa audycja, nawet była chyba, nie wiem, 2-3 razy już na antenie Radia Maryja. Więc polecam słuchaczom, jeśli ktoś chce przeczytać, dowiedzieć się więcej, to bardzo proszę, jestem Jadwiga. Mhm.
Dziękujemy pani Jadwigo za pani głos. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, Bronisława z Małopolski.
Szczęść Boże, pani Bronisława.
Ja odnośnie właśnie audycji chciałam tylko, że może nie dotyczy to tutaj tych kultur wschodu, tylko właściwie Egiptu. Kiedyś właściwie na moje własne życzenie po prostu zobaczyłam u koleżanki, która wróciła z Egiptu, to było właściwie dwie osoby, taki naszyjnik w postaci płytki, na którym hieroglifami było wypisane imiona tych osób, mężczyznę, kobietę akurat. I ja interesuję się poza zawodowa w ogóle archeologią, historią bardzo lubię i kiedyś zwiedzałam Muzeum Pergamońskie w Berlinie, tam patrzyłam na hieroglify między innymi i tak bardzo mi to zaimponowało i odchodząc z pracy, z tej pracy, gdzie pracowałam, z tego szpitala, po prostu zaproponowano mi, czy mam jakieś życzenie co do jakiegoś prezentu. No i ja tak mówię, że chciałabym mieć właśnie taki naszyjnik. To było w postaci takiej malutkiej płyteczki, może 2 centymetry na jeden, na której hieroglifami miało być wypisane imię. No ci państwo pojechali tam do Egiptu i wiedzieli, że ja będę po wakacjach odchodzić i po prostu przywieźli ten prezent dla mnie, wręczając mi go. No ta płytka z wypisanym moim imieniem, no tak perfekcyjnie pasowała do takiej mojej torebki z takimi, też gdzieś tam z zagranicy przywiezionej, z takimi wytłoczonymi w skórze, takimi jakby głowami egipskimi, no w ten sposób, no pięknie by to taki strój był, właśnie ten naszyjnik złoty z tym, ta płytka złota właśnie z tą torebką, pięknie by to się prezentowało na jakąś letnią wyjście, okazję. No i przyszłam do domu i bardzo się tym ucieszyłam, no ale patrzę na tą płytkę i zdziwiło mnie, że na rewersie były jakieś znaki. I ja pod lupą zobaczyłam, bo ja miałam nawet z tego Muzeum Pergamońskiego taką po prostu pamiątkę, na której były hieroglify i ja sprawdziłam, tymi hieroglifami moje imię, brzmienie imienia się zgadzało i na właśnie odwrocie tej płytki patrzę, tam były jakieś znaki, spojrzałam pod lupę, a tam był znak, tam był wygrawerowany taki, no taki stawonóg, no robaczek taki oraz taki jakby, to było bardzo malutkie, tak, taki jakby wąż owinięty o coś. Było on, ten wiąż był w takiej projekcji poziomej, nie pionowy, tylko poziomej i jeszcze było coś trzeciego, czego, no i ja przypomniałam sobie wtedy, że przy jednym z naszych tutaj katolickich kościołów widziałam, że było na tablicy ostrzeżenie, że są tak zwane znaki okultystyczne i ja jeden z tych znaków skojarzyłam, że ja to widziałam. Ja pojechałam przed ten kościół i patrzę i po prostu na tym podarunku moim, na odwrocie mojego imienia były właśnie te znaki, takie złe znaki. No ja mówiąc krótko, no miałam tyle szczęścia, że ja nie zdążyłam tego umieścić na mojej po prostu szyi. I ja, bo się powstrzymałam i ja to po prostu wrzuciłam do rzeki i jeszcze tak po prostu wodę święconą też tak się przeżegnałam. No i tak po prostu chciałam opowiedzieć o takich tego typu prezentach i takich podróżach.
No dziękujemy, pani Bronisławo.
Pani
za czujność.
Bóg zapłać, tak. Dziękujemy pani Bronisławo, bo nie jest pani jedyną osobą i to jest jakby naturalny odruch, która potrafi się zachwycić, bo to nas zachwyca pięknymi przedmiotami rzemieślniczymi, artystycznie wykonanymi, które są no, wykonane gdzieś tam w jakichś zakamarkach świata, przywozimy je. I oczywiście są zwykłe ozdoby neutralne, ale są też takie, o jakich pani powiedziała, czy przedmioty użytku codziennego, które opatrzone są różnymi znakami. Więc proponowałabym tylko, niech taka nauka z pani opowieści będzie dla nas wszystkich. Miejmy 100% gwarancji, że przedmiot, czy jakiś użytkowy, czy ozdoba, którą przywozimy z zakątka świata, nie była używana do żadnych rytuałów religijnych, nie jest przedmiotem kultu religijnego, nie posiada jakichś znaków na sobie właśnie. I wspieram tutaj zdanie ojca Tadeusza, bardzo dziękuję też za to wsparcie. Okultyzm jest częścią praktyk religijnych wielu religii świata, więc wszelkie znaki, które mają przywoływać czy sugerujące wtedy, że przedmiot staje się amuletem, jakimś przedmiotem mocy, skupiającym uwagę bóstwa na tobie. No dobry Boże, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to po coś ci skupienie oka jakiegoś bóstwa na tobie? Wręcz uciekaj człowieku od tego. Więc jak najbardziej to rozumiemy i dziękujemy za świadectwo.
Jest dużo wpisów na Facebooku, ale może zacytuję jeden pani Justyny. Proszę powiedzieć coś o metodzie gotowania według pięciu przemian. To bardzo rozpowszechniona metoda chińska, również niestety w kręgach katolickich.
Tak, rozumiem, już mówię. Pięć przemian, czy pięć żywiołów, jak kto woli, to jest część religii taoistycznej, chińskiej religii taoistycznej. Związane jest to ze znakiem yin-yang znowu i z różnymi innymi symbolami religijnymi. Po prostu Chińczycy przekonani są, że światem rządzi energia pięciu żywiołów, to jest konkretnie w pentagram wpisane w koło, są te żywioły, to jest drzewo, ogień, ziemia, metal i woda. I one po prostu oddziałują na siebie, dominują, walczą i właśnie ten ruch energii ich, tej wzajemnej walki, dominacji, oddziaływania zapewnia też energię ziemi. Więc nie radzę gotować według pięciu przemian, bo zanurzamy się w zwykły zabobon i niczego w pięciu przemianach też nie radzę, ani się leczyć, ani się gimnastykować. Jest to część religii obcej nam zupełnie, taoistycznej, wschodniej i naprawdę ani nie poprawimy energii dania, ani nie zapewnimy sobie zdrowia gotując według symboli żywiołów wymyślonych tysiące lat temu przez Chińczyków. Już cywilizacja poszła do przodu, Pan Jezus się urodził, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Mamy kulturę europejską, mamy inteligencję Europejczyka, człowieka zachodu. Nie potrzebujemy garnka z pięcioma żywiołami naprawdę do szczęścia.
Tutaj na innym komunikatorze czytam, Anna pisze, dodam, że wszelkie pomoce do dobrobytu pomagają naprawdę, gdy się w nie uwierzy. Tylko, że wtedy wypieramy się Chrystusa. One nie udają, że pomagają, naprawdę działają, tylko wtedy właśnie kto działa? Niestety. A chrześcijanin do czego powinien dążyć? Co powinno być najważniejsze? Jedna odpowiedź i wszystkie obce łudy padną. Życie wieczne w mieszkaniu niebieskim, a jest ich wiele. Nie jest ważne zdrowie, bogactwo materialne czy duchowe, pełen brzuch, to się przydaje na tym świecie, ale nie powinno przysłonić celu życia tu na ziemi. Także dziękujemy za sensowne wpisy.
Jeżeli coś działa, to tym gorzej. Jeżeli coś działa, to tym gorzej, mówią księża egzorcyści, ponieważ to znaczy, że jakaś konkretna moc duchowa za tym stoi, moc inteligentna. Chrześcijanin doskonale wie, że tak jak ma do czynienia z Bogiem osobowym i sam jest osobą i może w relacje wchodzić z osobą i że bytami stworzonymi przez Boga osobowymi są aniołowie również i stworzenia Boże, tak samo bytem osobowym są aniołowie zła, czyli demony. W związku z tym ich działanie, czy ich energia, powiedzmy, będzie kierowała się do tego, żeby uwieść człowieka i to działanie wspierać, więc im działa, tym gorzej. Tak mówią księża egzorcyści i tak my też powinniśmy na to patrzeć. Więc niech nas przeraża to, że jakiś amulet zadziałał, że jakiś pierścień zadziałał, że jakieś zaklęcie czy wróżba się spełniła. Niech nas to przeraża. Biegnijmy do konfesjonału, wyznać to, że mieliśmy kontakt właśnie z taką rzeczywistością. Przeprośmy Boga za swoje ciekawstwo. Tutaj stare polskie przysłowie ciekawość pierwszy stopień do piekła naprawdę nam się sprawdza. No i żyjmy potem jako ludzie wolni. Bo jeszcze problem z tym sprawdza się jest też taki, że jesteśmy potem skłonni uzależniać się od takiego magicznego myślenia i tracimy grunt pod nogami, kiedy nie jesteśmy w ten sposób zabezpieczeni. Pamiętam moją rozmowę z pewną panią, która uzależniona była od wróżbiarstwa na zasadzie takiej, że nie była w stanie wsiąść do samochodu ani samolotu bez swojej osobistej wróżki. Bała się po prostu zrobić kroka. Swoje wszystkie relacje miłosne z mężczyznami ustawiała pod wróżby tej wróżki, eliminowała jedne znajomości, inwestowała w inne i skutkiem jej życia ostatecznie była jedna wielka ruina. Była to osoba psychicznie, emocjonalnie zniszczona, bez relacji z innymi. Diabeł naprawdę nie daje bonusów, za darmo nam raju na ziemi nie zorganizuje.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Thank you.
Radio Maryja, 23 już właśnie minęła. Podaję kilka informacji. Jak zwykle w audycjach dla małżonków i rodziców mówimy o spotkaniach małżeńskich, krótkich, weekendowych rekolekcjach, bardzo dużo dających małżeństwom, czy to po roku od ślubu, czy po wielu latach, czy już z pozwem rozwodowym w sądzie. Bardzo skutecznie budujące jedność. Takie weekendowe rekolekcje w ten najbliższy weekend, 25-27 lutego w Grudku nad Dunajcem się odbędą. Zgłoszenia przyjmują Państwo Skrzypiec. Telefon 605-88-41-77. Powtarzam, 605-88-41-77. Więcej mogą Państwo znaleźć w internecie na stronie spotkaniamalzenskie.pl. Zapraszam też na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 1 marca. Temat Maryja a dzieci. Gościem będzie kulturoznawca ksiądz Sławomir Kostrzewa. 8 marca, no wiadomo, Dzień Kobiet. Temat, co byśmy bez was kobiety, my mężczyźni, poczęli. Naszym gościem będzie Jacek Pulichowski razem ze swoją żoną Jadwigą. 15 marca, czyściec w życiu ziemskim. Siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych razem z ojcem Grzegorzem Filipiakiem. To może tyle ogłoszeń i odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Tak, zawsze.
Maria z Bydgoszczy. Ja chciałabym zapytać o akupunkturę i refleksologię, czyli masowanie punktów na stopach. Czy to są metody bezpieczne i neutralne? I to wszystko. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Mario.
Dziękujemy, no
to są to
bardzo.
Bogate debaty, ale chociaż
bogate,
w paru słowach.
Tak, w paru słowach. Moi drodzy, i akupunktura, i akupresura, i refleksologię, i wszystkie takie pseudomedyczne praktyki z pogranicza medycyny, które zakładają, uwaga, bo skąd się to bierze, istnienie w organizmie człowieka jakichś punktów przecinania się energii. Czyli poprzez masowanie, czy nakłuwanie, czy oddziaływanie jakimiś elektronicznymi diodami na pewne punkty ciała, ma się jakoby udrożnić pewne zablokowane energie. Często ta energia na wschodzie nazywa się właśnie energią chi i akupunktura, akupresura, refleks, to są wszystko techniki medyczne wzięte właśnie z religii wschodu. Nikomu tego nie polecam. Shirley MacLaine, jedna z liderek ruchu New Age, który się bardzo przysłużył do promocji religii inspiracji wschodu w ogóle w kulturze zachodniej, dostała swojego oświecenia właśnie tutaj cudzysłów w trakcie zabiegu akupunktury i wyskoczyła z gabinetu z okrzykiem na ustach: bogami jesteśmy. Po czym wkrótce już zaczęła na stadionach w Stanach Zjednoczonych organizować wielkie zjazdy New Agerów i z hasłem bogami jesteśmy promowała dalej swoje oświecenie. Właśnie tutaj akurat zabieg pseudomedycyny pomógł jej w doznaniu oświecenia, co mnie osobiście przeraża i sugeruje, że jest to duchowo zupełnie nieneutralna praktyka.
Dziękuję. Kolejny telefon odbieramy. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo.
Kogo witamy?
Halo.
Tak, słyszymy panią. Kogo witamy?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bardzo słabo słyszę państwa. Bardzo, bardzo dziękuję za ten wykład. Niezwykle ważny w dzisiejszych czasach. Chcę powiedzieć, że bardzo znana polska aktorka, zafascynowana właśnie kulturą wschodu, uprawiała medytację techniką, która polegała na przyjęciu odpowiedniej postawy. Otóż ona bardzo solidnie to wykonywała przez długie, długie lata, aż się okazało, że ona po prostu zniszczyła układ kostny. swojego ciała.
Zdeformowała.
To niestety ona powiedziała, że popełniła wielki błąd, dlatego że ona doszła do takiego wniosku, że układ kostny nas, Europejczyków, jest jednak inny niż wschodu, ale on od dzieciństwa nie jest przyzwyczajony do technik tego rodzaju. Także ona po prostu zniszczyła swoje zdrowie, no i niestety zmarła. No ale chcę powiedzieć, że żyjemy w czasach... Halo, czy ja jestem słyszana?
Jest
tak,
pani
uważnie,
słyszana.
Bardzo uważnie.
Dziękuję. Chcę powiedzieć, że żyjemy w czasach gorszej jeszcze inwazji. Ten koronawirus, który się absolutnie nie kończy, to jest po prostu potworne zagrożenie, większe od tych wszystkich sekt.
Tak, ale proszę pani, to już jest zupełnie inne zagadnienie.
Oj, tak, bo skoczymy
to już jest inne zagadnienie, to nie będziemy tego w tym momencie poruszali.
Natomiast bardzo ciekawą rzecz pani powiedziała, jeśli mogę się tutaj ustosunkować do tego. Rzeczywiście jest to oczywiste. Jogini, fakirzy, guru doprowadzają swoje ciało poprzez manipulowanie przy oddechu, tudzież właśnie poprzez gimnastykę taką nienaturalną dla układu kostnego człowieka do wyniszczenia i już w bardzo starożytnych nawet dziełach opisujących jogę czy techniki medytacji przestrzegali mistrzowie i guru przed tym, żeby w tej pogoni za doświadczeniami paranormalnymi nie rujnować siebie, a z drugiej strony właśnie zakładali, było oczywiste, że zjawiska paranormalne mogą towarzyszyć ludziom, którzy właśnie manipulują swoim oddechem czy postawami ciała. Siostra Michaela Pawlik, też tutaj z wykształceniem medycznym, zdroworozsądkowo odpowiadała zawsze, no jakże mogli nie mieć halucynacji i wizji, jeżeli oddychali kilkanaście razy na godzinę, doprowadzając się już do takiego stanu. Także to w kontekście tego, co pani powiedziała. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Witamy panią Jolantę.
Ja chciałam właśnie powiedzieć o siostrze Michali Pawlik, że zetkałam się z filmikiem na YouTube właśnie siostry Michali Pawlik, która mówiła, że właśnie tak jak tutaj pani mówiła, że w 68 roku, prawda, tutaj działania już były na młodzież właśnie w sprawach religii wschodu, rozprzestrzeniania, i tutaj właśnie siostra mówiła, że chyba w 70 roku, o ile dobrze pamiętam, no tu plan Rosji to był właśnie jakaś umowa w tej sprawie z, nie chcę tutaj do szczegółów mówić, bo nie za bardzo pamiętam, musiałabym przesłuchać jeszcze raz, chyba z Indiami, ale to trzeba by było zapytać siostry i też sobie przesłuchać ten filmik, oglądnąć, że właśnie miało być rozprzestrzenianie religii wschodu w krajach zachodnich i do tego byli poszukiwane, były poszukiwane osoby, które były obojętne, jak chodzi o religię chrześcijańską, albo wrogie. One miały to robić i były rozmowy z kandydatami, z siostrą Michałą też, tylko ona wtedy była osobą świecką, studiującą w Indiach. Pytali ją właśnie, dlaczego tam studiuje. No, trzeba to po prostu dokładnie przesłuchać. Ja bardzo przepraszam, ale nie mogę szczegółów podać, bo nie słuchałam dokładnie. Natomiast również tych informacji poszukiwałam, też znalazłam na stronie TVP Info, tam artykuł był. O ile dobrze pamiętam, to pani Fotyga na ten temat właśnie się wypowiadała, więc dobrze by było zgłębić ten temat, ponieważ jest to plan celowy, który jest teraz cały czas realizowany, no, od lat tamtego czasu. I to pani Maja Ostaszewska tutaj teraz, jak sprawy związane z migrantami, z granicą właśnie białorusko, polsko-białoruską, no to ona pochodzi, aktorka Maja Ostaszewska, pochodzi z rodziny buddyjskiej. No właśnie bardzo mocno się politycznie udziela tutaj, prorosyjsko właśnie też. Więc tu chciałam zaznaczyć, to są bardzo ważne rzeczy i wszystko, można powiedzieć, w całości wiąże. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani
Jolanto.
Oczywiście, że promocja nowych form duchowości, które uderzają w tradycyjny system duchowości, która zaowocowała sukcesem, czy też jakimś takim osadzeniem pozytywnym, politycznym i moralnym jakiegoś narodu, jest bardzo silną bronią na arenie międzynarodowej. Rzeczywiście komuniści, tutaj troszeczkę może było tam, nie będę już odkręcać tego, co pani powiedziała, tu chodziło o pana Friedmana, o wiele rzeczy, które mówiła siostra Michaela. Kto posłucha na YouTube, znajdzie odpowiednie filmiki, to się dowie. Natomiast prawdą jest rzeczywiście, że inspiracja tymi filozofiami wschodu bardzo była na rękę komunistom polskim, ponieważ była alternatywą duchową dla polskiej młodzieży. I równolegle ksiądz Blachnicki czynił cud, po prostu cud realnie. Jestem wychowanką oazy i mogę z dumą wypiąć pierś, że naprawdę z mojego ojca założyciela jestem po prostu dumna.
Ja też.
Tutaj jak tu siedzimy wszyscy we troje. Więc z jednej strony ojciec Blachnicki edukował po prostu w wierze katolickiej masy młodzieży polskiej, z drugiej strony komuniści zainteresowani byli alternatywną edukacją duchową. Polacy nie są narodem jałowym duchowo. Jak pokazała nasza historia, zawsze za wiarę biliśmy się, tłukliśmy się i poszukiwaliśmy Boga, więc bardzo łasa jest oczywiście taka opcja polityczna, że kupi się nagle całe, to się dzisiaj dzieje, dlatego jesteśmy zaniepokojeni, że kupi się całe młode pokolenie błyskotkami jakiejś innej duchowości, bo Polacy z natury są istotami, osobami, istotami religijnymi.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, kogo witamy?
Helena.
Witamy panią Heleno, słuchamy panią.
Ja tak słucham o tych amuletach wszystkich, ale chciałabym polecić wszystkim niezawodny amulet. On ma 59 koralików na początku krzyżyk i najlepiej z niego korzystać 3 razy dziennie przez 54 dni. Niezawodny, pomaga. I mogę to powiedzieć, że naprawdę jestem grubo po 70 i to jest niezawodny amulet i niech z tego wszyscy korzystają za darmo, a nie szukają głupot i płacą wróżką, nie wiadomo ile.
Dobrze, pani
Zieleno,
ale niech pani tego nie nazywa amuletem, bo się robi bałagan.
Tak, ja rozumiem, bo ta metafora była taka bardzo efektowna i podziwiam i świetnie, bo to tak czasami w żartach można sobie to nazwać. Natomiast wyjaśnijmy jedną rzecz, bardzo to jest ważne. Dewocjonalia chrześcijańskie nie są amuletami. Amuletami to przedmioty, do których przywiązana jest moc magiczna, podkreślam to słowo, magiczna, związana z oddziaływaniem bóstwa na konkretny przedmiot, czy właśnie jakiś taki rytualny wyrób, tak to nazwijmy. Natomiast chrześcijaństwo z magią walczy od początku. Jest to jeden z grzechów śmiertelnych dla duszy ludzkiej. Nikomu magii nie polecamy. Nasz Bóg czyni cuda, niepotrzebna jest nam magia i w tym sensie amuletami nie można nazwać niestety ani medalików świętych, tudzież stety, ani różańca świętego.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Wielkopolski, moje imię Maria.
Szczęść Boże, Pani
ja
Maria.
Chciałabym jedno słowo, tylko chciałabym poprosić o wytłumaczenie znaku yin-yang i parę słów na temat homeopatii. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem,
dobrze.
Pani Mario.
Zacznę od homeopatii. Niejaki pan Hahnemann setkę lat temu mniej więcej na seansie spirytystycznym, proszę tutaj już kodować fakty, dostał objawienie właśnie co do homeopatii. W związku z tym sam początek już jest trefny. I to jest żadne okultystyczne źródło, żadna inspiracja demoniczna nie może być, nie może uruchomić łańcucha dobra, czy jakiejkolwiek pomocy, czy korzyści dla człowieka. Homeopatia również z przyczyn logicznych została wykluczona ostatecznie przez grono bardzo zacnych intelektualistów, medyków, profesorów oficjalnym listem kilkanaście lat temu, o ile dobrze pamiętam, jako paramedycyna i nie ma żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że cukier i woda leczą. Jeżeli komuś pomogło, to niech się martwi, bo to jest właśnie dowód na to, że od pana Hahnemanna idąc, było jakieś tutaj działanie, nazwijmy to demoniczne. To jeśli chodzi, a jeszcze wcześniej było, aha, Ying Yang, no właśnie. Taoistyczny znak, jak Państwo wyobrazicie sobie, bo to czasami tu i tam można zobaczyć, dwa pola, białe i czarne, na czarnym jest kropka, biała na białym, czarna. Związane jest też z tak zwanym manicheizmem, to jest sekta Maniego, gdzieś tam trzeci, czwarty wiek naszej ery, o ile dobrze pamiętam. I to jest taka koncepcja zupełnie niechrześcijańska świata, zakładająca, że od początku, jak to ksiądz profesor Aleksander Posadzki nazywa ontycznie, czyli jakby z natury swojej, od początku, od zawsze, istnieją dwie równoważne, równe co do siły, równe co do jakby historii pochodzenia rzeczywistości, dobra i zła. Czyli mamy to zupełnie inną koncepcję duchową świata. Nie ma Boga. Demon jest też stworzeniem, prawda? Jedynego, który jest władcą wszystkiego, wszystkich światów. Nieba, czyśćca i piekła. Jest ich władcą. Jest jakby królem wszelkiej rzeczywistości. Są te dwie takie dynamiczne duchowe siły. I to jest podstawa koncepcji wielu religii wschodu, zwłaszcza taoizmu. Mówiłam o tym już. Czyli mamy taką wizję dobra i zła walczącego ze sobą. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że te kropki czarna i biała na przeciwstawnym tle kolorystycznym sugerują, że nie ma jakby obiektywnego, idealnego dobra, ponieważ w każdym dobru jest już zalążek zła, czyli ciemności, czyli tej czerni i odwrotnie, nie ma zła całkowitego, bo zawsze gdzieś tam w tej łezce czarnej jest biały punkt, czyli jest jakiś taki wir, zalążek dobra. Te siły rywalizują, one są dynamiczne, tworzą kosmiczną energię poprzez walkę pomiędzy sobą, one unaoczniają, bo to można w bardzo różnych takich kontekstach pokazać. Ying to jest pierwiastek żeński, yang męski, ying to jest dobro, yang zło, światło, ciemność, życie, śmierć, pokój, wojna, czyli wszelkie takie antagonizmy rzeczywistości ten znak wyraża.
Może spójrzmy teraz chwilę na Facebooka. Damian pisze: chciałem zapytać o medytację świecką dla dzieci. Czy jeśli psycholog, do którego chodzę z dzieckiem 3-letnim, zalecił medytację spokój i uważność żabki, czy mam się do tego zastosować?
Powiem tak, nie poszłabym ze swoim 3-letnim dzieckiem po wizycie u psychologa, jeżeli byłaby oczywiście konieczna, na żadną medytację. Nie wyobrażam sobie, czemu miałaby służyć medytacja świecka. I być może sama praktyka nie jest tutaj problemem, tylko nazewnictwo. Poprzez język właśnie włamujemy się do jakiejś obcej nam rzeczywistości. Po co to nazywać medytacją? A może po prostu trzeba powiedzieć na przykład osobie, która z dzieckiem, nie twierdzę, że z pańskim właśnie konkretnie, ale z jakimś dzieckiem potrzebującym jakiejś refleksji przychodzi do poradni, może trzeba po prostu powiedzieć, może więcej, proszę Państwa, ciszy, takiego wyciszenia, a może więcej rozmowy, a może więcej skupienia by się przydało, może niech więcej rysuje, a mniej smartfona obraca w małych łapkach. I może to jest klucz, być może ta sama rzeczywistość, czy ta sama terapia mogłaby być w ten sposób opisana. Tak jak nie ma egzorcystów świeckich, tak lepiej niech nie będzie medytacji świeckich, bo mi się to bardzo źle kojarzy. Medytację ignacjańską można Państwu polecić. Chrześcijanie tak medytują, rozważają w tym sensie Pismo Święte i na tym poprzestańmy.
Ja bym może jeszcze dodał, bo jak rozmawiamy o psychologach, to też jest bardzo duża presja na to, żeby rehabilitację stosować w oparciu o różne metody wschodnie, różne, przeróżne. Mieliśmy bardzo takie trudne doświadczenie rodzinne w Anglii, gdzie okazało się, że w takiej niedużej miejscowości lekarze wysyłali na rehabilitację ludzi do świątyni hinduskiej na ćwiczenia jogi. To nie była rehabilitacja, to były po prostu zajęcia jogi, z tym, że to była świątynia hinduska. Rodzina nas tam zabrała jako taką ciekawostkę, żeby pokazać ciemnym Polakom
cywilizację
prawdziwą, bo przecież tutaj w Anglii mamy mamy, to jest zupełnie inny świat, jest postęp, nie ciemnogród. I ku naszemu zdziwieniu tam nie było nic z medycyny, tam była tylko joga. I później, gdy rozmawialiśmy już nie w rodzinie, ale z Anglikami okolicznymi, oni byli zadziwieni, bo nie mieli rehabilitantów w okolicy, po prostu nie mieli rehabilitantów normalnych, europejskich. Myśleli, że jak są chorzy, boli ich ręka lub noga, to idą tam i tam się leczą. To było już wiele lat temu i to jest bardzo trudne wypieranie psychologii, ćwiczeń, sportu przez Wschód jest niefajne.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Elżbieta z Krakowa. Przede wszystkim bardzo, bardzo chciałam podziękować za tematykę dzisiejszej audycji. Uważam, że i w rozgłośniach katolickich, i też w prasie katolickiej, chociaż mamy tak dużo czasopism, jest zdecydowany niedosyt informacji tego typu. Praktycznie takich wiarygodnych informacji, jak dzisiaj można usłyszeć właśnie u Państwa, po prostu nie ma. Trzeba się gdzieś wgłębiać, wszukiwać w internet, ale prosiłabym, jeśli jest taka możliwość, żeby kolportować te informacje, bo to naprawdę zagrożenia są olbrzymie z tego, co słyszę. Ja chciałam zapytać o taką sprawę. O ziołolecznictwo mongolskie prowadzone jakby przez lekarzy, wykształconych lekarzy z Mongolii. Jednak w gabinetach tej medycyny alternatywnej. Co Państwo na ten temat sądzą? O ziołolecznictwo mongolskie. Przechodzę na odbiór. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękujemy Pani Elżbieto.
Ja przepraszam, ale jeżeli moja żona teraz będzie mówiła o ziołolecznictwie mongolskim, to ja bardzo chętnie posłucham.
Drodzy Państwo, tak, ja się wesprę autorytetami bez względu na minę mojego męża obecną. Powiem śmiało, odważnie, chociaż nie słyszałam o ziołolecznictwie mongolskim, rzecz, która moim zdaniem uniwersalnie nadaje się tutaj do zdefiniowania. Jak słyszę, że coś jest chińskie albo mongolskie, albo nie wiem, tatarskie albo hinduskie, to zdecydowanie już nie korzystam, ale jest tak zwana ajurwedyjska jakaś cała medycyna, która też oparta jest na ziołach. I teraz pytanie, tutaj pan Leszek bardzo rozsądnie na zapleczu, że tak powiem, tutaj między mikrofonami dopytał, czy z tym związana jest jakaś magia. Pamiętam świetny wykład jednego z kapłanów zajmujących się właśnie wyszukiwaniem wątków magicznych w Biblii i komentowaniem tego, jak również u ojców Kościoła, dokładnie księdza doktora Mariusza Terki, który cudownie kiedyś rozgraniczył pewną rzecz, cytując, o ile pamiętam dobrze, albo Origenesa, albo świętego Augustyna. Mianowicie, jeżeli boli cię brzuch i masz zioła, to jeżeli zaparzysz je sobie i wypijesz, żeby przestał cię boleć, to bardzo dobrze robisz. Ale jeżeli powiesisz te zioła w woreczku na szyi i będziesz nosił jak amulet, żeby przestał cię boleć brzuch, to znaczy, że robisz bardzo źle. I teraz pytanie, cóż to za cudo, bo może być tak, że są po prostu konkretne rośliny mające rzeczywiście wspaniały, tak jak nasze polskie, tak mogą i na stepach Mongolii rosnąć i gdzieś tam w dżungli amazońskiej i możemy z nich korzystać. Tylko pytanie, kto to rozprowadza? Czy są jakieś znaczki na tym właśnie New Age'owskich różnego rodzaju organizacji promujących medycynę tak zwaną chińską, naturalną czy azjatycką? Jeżeli tak, dziękujemy. A jeżeli nie ma żadnych podejrzanych znaczków, tylko ktoś mówi, jest to zioło, które tu i tu stosowane jest na to i na to, może sobie rosnąć w górach takich, na polach takich, no to jeżeli nie ma ideologii przy tym i magii i nie sprzedaje tego pani aptekarka przymrużająco oko z amuletem na szyi, no to możecie Państwo pewnie też bezpiecznie korzystać, ale trzeba by to bardzo dobrze sprawdzić.
Zostało nam jeszcze 5 minut. Tutaj pytanie, Barbara pyta na Facebooku, proszę uprzejmie o informację na temat tak zwanych słoników na szczęście. Czy w domu nie powinno być takich figurek?
Problem polega na tym, że słoń jest wyobrażeniem bóstw hinduskich. I rzeczywiście te słoniki z trąbami, na szczęście jeszcze takie ubrane charakterystycznie w ozdoby hinduskie, są tego typu wyobrażeniami. Jest to, ja nie mam słoników na szczęście z trąbą do góry. Jest wiele świadectw osób, które twierdzą, że z powodu kolekcjonowania słoników tego rodzaju miały jakieś takie problemy duchowe, bóle głowy, inne rzeczy. Mówią, nawet świadectwa dostępne są na ten temat. Nie polecam nikomu gromadzenia słoników na szczęście, ani koniczyn czterolistych na szczęście, ani podków na szczęście, ani łusek karpi, ani wieszania obrazu Żyda nad drzwiami, bo to ma przymnożyć pieniędzy w mieszkaniu. Tego rodzaju zabobony nie są nam zupełnie potrzebne. Szczęście moje u Pana i tutaj ku temu się skłaniajmy i cieszmy się.
Gdy jeździmy na wakacje, bo teraz zdecydowanie łatwiej i częściej możemy pojechać w dowolne części świata, pamiętajmy, że te kultury, ta sztuka może być piękna, ale też niesie bardzo często ze sobą religię i taką duchowość, której do domu raczej wolelibyśmy nie przywozić. Szukajmy wiedzy, sprawdzajmy, zastanawiajmy się, bądźmy trochę bardziej krytyczni, wypełniając walizkę w drodze powrotnej.
Parę słów na koniec, pani Małgorzato.
Parę słów na koniec. Nie mieliśmy czasu, żeby zgłębić ten temat, ale chciałabym Państwa bardzo prosić, uczulić, żebyście nie wciągali dzieci w te fascynacje różnymi dziwactwami wschodu. Słyszę coraz częściej, bardzo mnie serce boli, naprawdę też jako pedagoga. Uczyłam w szkole przez 3 lata, wszystkie polskie dzieci traktuję jak moich własnych, ukochanych uczniów, których poznałam lub nie, albo zależy mi na ich edukacji. No, jestem naprawdę skrajnie zbulwersowana doniesieniami z Polski, że wprowadza się jogę do przedszkoli jako zajęcia, że mama, która się przeciw temu przeciwstawia i kontestuje i próbuje chodzić do urzędu, do dyrektora, jest po prostu wyśmiewana, że joga jako płatne zajęcia, płatne dla instruktora, wprowadzana jest niemal obligatoryjnie do jakichś szkół podstawowych, na przykład w Warszawie. Nie może tak być. Chrońmy dzieci przed głupotą jogi. Siostra Michaela mówiła jedną ważną rzecz. Nawet jeżeli mama chodzi na jogę i słowo joga życzliwie powtarzane jest w domu, to nie znaczy wcale, że twoja córka czy syn, chociaż bardziej córka, bo tu kobiety są bardziej podatne na te iluzje, że twoja córka, mówiąc pójdę na jogę, nie będzie za chwilę medytować. Czyli z wszelkimi praktykami dziwacznymi problem jest też ten, że zaczyna się od małych rzeczy, a potem krok po kroku wchodzi się coraz głębiej. Świadectwa ludzi opętanych po medytacjach jogi czy po sztukach walki, które połączyli z medytacjami, to są świadectwa ludzi, którzy zaczynali bardzo bezpiecznie od zwykłej gimnastyki. Więc chrońmy dzieci, po prostu chrońmy dzieci. Też nie było czasu na ten wątek manga, anime, komiksy japońskie. Jeśli mogę Państwa prosić, to jest kolejna droga docierania kultury tym razem. Mniej religii, ale kultury wschodu do nas. Nie chcielibyście pewnie wiedzieć, a powinniście pewnie Państwo wszyscy wiedzieć, że niektóre komiksy, mangi są po prostu skrajnie pornograficzne, że w ogóle kultura japońska inaczej na to patrzy, że tam jakby ocieramy się o naprawdę o bulwersujące prowokacje moralne. Nie pozwalajcie dzieciom na to. Bądźcie ostrożni z filmami anime. Oddzielny wątek. Chrońcie dzieci. Wychowujmy je w kulturze cywilizacji europejskiej.
A jeszcze przeczytam wpis Anny. Ja bardzo polecam powieszenie Żyda nad drzwiami. Najlepiej na krzyżu. I tu dochodzimy do tego, od czegoś my zaczęli.
Chrystusa.
Do Pana Jezusa.
Panie Jezu, nie obraź się za te
żeby
żarty.
Żeby właśnie pamiętać i teraz właśnie święte różnego rodzaju obrazy, znaki powinny nas naprowadzać na nasz cel, do którego mamy zdążać, jeżeli chcemy, jeżeli mamy takie pragnienie. Bo przecież na ziemi życie się nie kończy.
I jest tylko jedno, nie ma reinkarnacji.
Nie ma reinkarnacji.
Drugiej szansy. To jest jedyna dana nam i mamy się spisać na medal wszyscy.
Dziękuję bardzo Państwu wszystkim za wpisy na Facebooku, za wszystkie telefony. Dziękuję naszym gościom. pani Małgorzacie i Markowi Nawrockim. Serdeczne Bóg zapłać, kochani.
Bóg zapłać też Bóg za spotkanie. Dziękujemy państwu
dziękujemy
serdecznie.
Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy panu Przemysłowowi za realizację audycji. Drodzy państwo, 23:30 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I zawsze.